Bardzo dziękujemy, Ojcze. Pozdrawiamy serdecznie całą rodzinę Radia Maryja. Jesteśmy w parafii w Niebowinicie Najświętszej Marii Panny w Sokołach, w diecezji łomżyńskiej. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Tutaj dzisiaj miało miejsce spotkanie rodziny Radia Maryja, teraz rozmowy niedokończone. Temat, który chcemy zaproponować naszym słuchaczom, naszym gościom, rola wiejskiego ruchu politycznego w przekształcaniu wsi polskiej. Nasi goście, bardzo dziękujemy, że jest z nami ksiądz proboszcz Franciszek Grabowicz, proboszcz tej parafii. Dziękujemy za przyjęcie nas, za gościnę. Jest dyrektor stacji doświadczalnej oceny odmian w Krzyżewie, pan Bronisław Puczel. Witam, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jest pan doktor Józef Zajkowski, wit gminy Sokoły. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Są posłowie, pan poseł Krzysztof Jurgiel. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. I pan poseł Jacek Bogucki. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Członek tejże komisji i były starosta wysokomazowiecki. Jest też w naszym studiu pan redaktor Michał Grabianka. Dziękuję panie redaktorze, że pan też dzisiaj jest tutaj w Sokołach, że możemy o sprawach wsi mówić. Już przed mszą świętą pan mówił, jak bardzo zależy panu i myślę tym wszystkim, którzy patrzą też na może nieraz trudną czy bardzo trudną sytuację na wsi, sytuację ludzi, którzy nie tylko są doświadczeni powodzią, ale i może nieraz czy nieudolnością prawa, czy może innymi powodami, o których najlepiej sami rolnicy często mówią.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maryja zawsze dziewica. Witam, pozdrawiam całą rodzinę Radia Maryja. Ojcze, dziękuję za tych kilka słów, takich dosyć ciepłych powiedziałbym. Dzisiaj tutaj w Sokołach jesteśmy z dwóch powodów. Pierwszy powód to drugi dzień Zielonych Świąt, święto ludowe, radośnie przez rolników realizowane w różnych jego elementach, etapach, mające swoją tradycję, mające swoje obyczaje, mające swoje zwyczaje. Święto, które urosło do rangi mniej więcej drugiego dnia świąt wielkanocnych, połączone z Dyngusem i tak dalej. Święta wielkanocne, tutaj obieranie ogórków, różnego rodzaju zaloty do panien i tak dalej. Można by było bardzo dużo mówić na temat tych spraw, takich typowych, rolniczych, typowych, takich związanych z tradycją ludową na wsi. Ale taką piękną...
Są takie regiony, gdzie to jest bardzo kultywowane, a gdzieś już zanika?
To znaczy, ojcze, tradycja jest we wszystkich regionach, natomiast nie ma czegoś takiego, co byłoby już powszechne. Jak na przykład przywrócono w Polsce tak zwanych gwiazdorów, chodzących z szopkami i tak dalej, kolędników. To wróciło. Natomiast te obyczaje są gdzieniegdzie w niektórych wsiach, parafiach realizowane. W Wielkopolsce bardzo mocny jest tak zwany ogórek, a na Śląsku zaloty do dziewcząt. Tam różnego rodzaju, tam takie, tam trudno jest to opisać.
Drugi temat?
Święto ludowe, ale wracając do święta ludowego, nie sposób nie powiedzieć o tak zwanym umajaniu chałup, bo to jest super sprawa, która była i jest do dnia dzisiejszego w bardzo wielu wsiach na południu Polski przedstawiana. Byłem niedawno, byłem aż zdziwiony, to tak jak ojciec, nie wiem czy ojciec był na dożynkach w Wielkopolsce u Kalickich. Coś podobnego, coś takiego, tylko że tam dożynką nadano taki właśnie charakter, że każdy dom jest uroczyście tak samo i święto ludowe. I to jest ten temat, który wyrasta z takiej radości tego, że jest wiosna, że jest, zbliżamy się do lata, że zaraz będą siano kosy, że trzeba się cieszyć z tym, że świat żyje. Święto rolników i święto pasterzy, tak ono było nazywane. Natomiast druga strona tego święta ludowego to jest ruch polityczny, który wyrósł bardzo takich trudnej sytuacji wsi polskiej, z ruchu paździerzianego, który przekształcany insurekcja kościuszkowska, wiadoma sprawa, potem konstytucja 3 maja i te wszystkie rzeczy idące po kolei i dające szansę zaistnienia przedstawicielstwu rolników w różnego rodzaju szczeblach samorządu. Począwszy od gminnego, poprzez powiatowy, jak również i parlamentarny, szczególnie w Galicji. To było bardzo silne, bardzo mocne, o czym zresztą tu wszyscy wiedzą. Było kilka partii chłopskich, potem one się łączyły, się dzieliły. Były różnego rodzaju koleje losu tych partii. Natomiast najważniejszą sprawą jest to, że dla uczczenia 100. rocznicy insurekcji kościuszkowskiej 30 kwietnia powołano tak zwane święto ludowe, zrobiło to zaranie jako Polskie Stronnictwo Ludowe Wyzwolenie i potem w 32 roku, kiedy nastąpiło połączenie wszystkich Stronnictw Ludowych, Polskiego Stronnictwa Ludowego Wyzwolenie, Piasta, zarania i innych organizacji chłopskich, tam była i Socjalistyczna Partia Chłopska i tak dalej, oni się połączyli i wówczas wtedy ustanowili, że święta, zielone świątki będą świętem ruchu ludowego. Nadano hymn, nadano tą zieloną koniczynkę, która miała być nadzieją i miała te 4 listki swoje posiadać, ona posiada 4 listki, tylko wszyscy się liczą te listki, się zastanawiają, jakie elementy, których partii tam są w ramach tych 4 listów tej koniczynki. Niektórzy mówią, że to są, już jest, one stały się jakieś dziwne. Natomiast wracam do święta ludowego, do tych działań, z tego ruchu politycznego wsi wyrosło bardzo wiele dobrych działań. Również pamiętamy, chociaż nie wszyscy się ze mną zgadzają, niektórzy mówią, że to niekoniecznie było tak, jednak bataliony chłopskie też są jak gdyby oddziaływaniem wsi na obronę swoich domów, swojego majątku przed agresją niemiecką. Następnie w czasie stalinizmu ten niezależny chłopski ruch bardzo dużą rolę spełnił do 80 roku, bo w czasie po 80 roku niezależny samorządny Związek Zawodowy Rolników, który powstał, też połączony z różnych związków, Solidarność Wiejska, Solidarność Chłopska, Solidarność Rolników, też powstawał z tamtej tradycji, tradycji ruchu ludowego. I dlatego dzisiaj myślę, że będąc tu na Podlasiu, warto by było spojrzeć na to, co się dzieje dzisiaj, jak wygląda rzeczywistość, ale też co można zrobić, aby ten ruch ludowy stał się takim prawdziwym zaczynem tworzenia odpowiedzialności za polską wieś, za polskie rolnictwo w parlamencie. My na dzień dzisiejszy, tak mówiąc szczerze, jakbym tak policzył tych rolników wykształconych, dobrych i tak dalej, w parlamencie, tak jak mam ich, nie wiem, z 12, panie pośle, to będzie chyba dużo. Także myślę, że ta audycja dzisiaj dobrze by było, gdyby właśnie poszła w tym kierunku, a więc odpowiedzialności również za ten ruch polityczny polskiej wsi. Ale mówiąc na początku, może właśnie byśmy tak scharakteryzowali, jesteśmy na Podlasiu. Może zaczniemy tutaj od spraw gospodarczych. Pan wójt, my się znamy tutaj od rekolekcji, prawda, tak, panie wójcie?
Tak, minęło już przygodę. Od 7 lat. Minęło już kilka lat.
Też mieliśmy dużą przygodę tutaj właśnie, bo wtedy była, przepraszam, mieliśmy możliwość, bo wtedy były tak zwane, jak to ksiądz biskup Stefanek powiedział, dyżury na drogach. Czyli była sytuacja bardzo trudna, jeżeli chodzi o tucz trzody chlewnej. Ceny były bardzo niskie i wtedy były strajki na drogach. Biskup Stefanek nazwał to tak zwanymi dyżurami. Panie wójcie, jak wygląda pana zdaniem sytuacja tutaj na Podlasie, jeżeli chodzi o wieś, jeżeli chodzi zarówno tą gospodarczą, jak również i tą polityczną, bo wy co prawda tutaj, jak mówił ksiądz prałat, że u was 90% głosowało za panem Lechem Kaczyńskim, to znaczy z tego wynika, że tutaj raczej nie ma problemów, jeżeli chodzi o tą prawicową stronę, ale czy ta chłopska strona jest u was w gminie tego, no nie jestem przekonany do końca. Bardzo proszę.
Jeżeli chodzi o sytuację na wsi, na pewno ona nie jest wesoła, nie jest idealna. Tak się składa, że chcę mówić o swojej gminie. Może to w tym momencie mogę powiedzieć przez, troszeczkę będę mówił może przez pryzmat tego, że od 19 lat, 1 lipca minie 19 lat, kiedy jestem wójtem. Oczywiście, że nie jesteśmy samodzielni, jedna gmina nie stanowi jakiejś gospodarki samowystarczalnej. Jesteśmy powiązani ze wszystkim, z otoczeniem, z to, co się dzieje w kraju, z sytuacją polityczno-gospodarczą. I ona, szczególnie w ostatnich latach, powiem szczerze, że wystąpiły silne tąpnięcia obok zamknięcie cukrowni w Łapach, gdzie wielu rolników naszych, tutaj siedzący przy stole dyrektor stacji produkował i indywidualni rolnicy produkowali również burak cukrowy, ale również świetna pasza. To, co powiedziałem dzisiaj w przywitaniu, że jesteśmy gminą rolniczą, ale przede wszystkim chodzi o produkcję, to przeważająca jest produkcja mleka. I to niesamowicie nam zrujnowało pewien ukształtowany, powiedziałbym, system, bo jeżeli cukrownia, to wysłodki, również inna świetna pasza. I to wszystko ze sobą ciągnie. Oczywiście, że mleczarstwo póki co przy tych dobrych mleczarniach w naszym rejonie rozwija się, daje jakiś, powiedziałbym, dla tych już rozwiniętych gospodarstw stabilność dochodową, ale wszyscy jesteśmy świadomi, czujemy na plecach, że to jest wynikiem tego, że musi być coraz większa produkcja, skala produkcji. Małe gospodarstwa niestety wypadają. Ja u siebie w gminie obserwuję ten proces. Małe gospodarstwa rezygnują z produkcji mleka, bo im się nie opłaca. Szukają innej działalności, innego zajęcia, a może nawet wielu pracy w obsłudze, czy gdzieś wyjazdy zagraniczne. No niestety ten proces jest nieubłagalny.
A do tego, że zlikwidowano cukrownię w Łapach, tak przeszliście z dnia na dzień? No bo nieraz jest pytanie, jak to może być, że taką dobrą kartę pozwolimy sobie odebrać, no bo sam pan mówi, burak, cukier, pasza, tak. To wszystko jest jakoś z sobą powiązane i nie wiem, czy za każdym razem musimy być uzależnieni od wielkiego koncernu, który powie, no dzisiaj kupuje, jutro sprzedaje, dzisiaj jesteście, jutro was nie ma, bo przecież to, sam pan mówi, taka wyrwa, można powiedzieć, w gospodarce, jeżeli chodzi o rolnictwo. I ktoś decyduje, czy zrobić nam taką wyrwę, czy też nie. Jesteśmy uzależnieni zupełnie.
No tutaj chcę powiedzieć z całą odpowiedzialnością, że stało się poza możliwością jakiegokolwiek wpływu. Decyzja zapadła, że musi być zredukowana ilość cukrowni, czyli kwota, ilość produkcji cukru i to spadło na wielu, wielu rolników jak grom z jasnego nieba. Myślę, że tutaj bardziej pan dyrektor stacji, który jednocześnie był bodajże Związku Plantatorów Burak, wiceprezesem właśnie. Myślę, że pan dyrektor bardzo...
Bo dlaczego tak pytam? Bo mówimy, sytuacja wsi, no można powiedzieć, siła polityczna. Jeżeli padnie nam jeden dobry zakład, drugi dobry, trzeci, no to pytanie, na ile ta ziemia, czy na ile ci ludzie jakikolwiek wpływ mają na to, co się dzieje?
Rozumiem, ojcze, że sprawa cukrowni i to, o co ojciec się zapytał, ja tego jeszcze dołożę.
Bardzo proszę.
Po 2013 roku, być może, ale nasz rząd po 2015 na pewno zgodził się na pewną likwidację kwoty mlecznej. Grozi nam konkretne, następne padnięcie wielkich, produkcyjnych gospodarstw, które produkują bardzo dużą ilość mleka.
Mówimy, że kwota cukru, kwota mleka, ja nie jestem rolnikiem, ale mówimy, że za dużo, tak? Ale z rynku nie ubywa tego cukru, tylko więcej, jeszcze my go sprowadzamy. Bo jest zużycie tego cukru, który my moglibyśmy wyprodukować, czyli my kładziemy nasz zakład, zgadzamy się na to, żeby położyć zakład, położyć konkretne gospodarstwa rolne, położyć konkretne rodziny, a cukier pojawia się na rynku.
Jest importowany. Niestety dziury na rynku nie może być, bo jest przepływ towarów i jest on importowany i to wszystko dzieje się ze szkodą, ze stratą dla naszych rolników.
Dobrze, dajmy głos panu staroście, bo tak ta audycja też się rozchodzi. Bardzo proszę.
Niewątpliwie likwidacja cukrowni była wielkim ciosem dla rolnictwa podlaskiego, bo tak jak tu pan wójt wspomniał, była znakomita baza paszowa i była tam, gdzie są krowy. Na miejscu była do wykorzystania. Teraz te produkty, wysłodki, już teraz raczej suszone, przyjeżdżają z innych rejonów Polski, tam gdzie hodowla bydła nie zaistniała na taką skalę jak tutaj. Może przypomnę, że województwo podlaskie to jest prawie 1/4 produkcji mleka w Polsce. Jest to fenomen na niesamowitą skalę. Może akurat produkcja mleka nie jest zagrożona kwotami ze strony Unii, bo produkcja mleka to jest pracowitość naszych rolników, to jest obowiązkowość, dój poranny, dój wieczorny, jakieś tam zapachy, to jest niesamowicie wysoko podniesiona poprzeczka.
Jeżeli chodzi o cukier, tam nie było dbałości?
Była cukrownia w Łapach, była jednym z nowszych zakładów w Polsce.
Pobudowanym za Polski Ludowej.
Na pewno tutaj pan poseł Jurgiel na temat restrukturyzacji mógłby powiedzieć tutaj dużo, dużo więcej, a przed samym zamknięciem wpakowano modernizację tam ponad 20 milionów złotych. Ostatnia kampania, jaka była przeprowadzona w cukrowni w Łapach, była o 50% wyższa niż poprzednie, o 50% zwiększono moce przerobowe na ostatnią kampanię. Także strata jest tutaj przeogromna. No takie mamy czasy, że niektóre słowa nabierają nowego znaczenia. Akurat restrukturyzacja rynku cukru to oznacza wygaszenie czy zamknięcie produkcji gdzieś tam, a nazywa się to restrukturyzacja. W rolnictwie no, potrzebna jest na polach też bioróżnorodność, więc zabranie tutaj cennego gatunku jako zmiennika w zmianowaniu na polach. Rolnicy to odczują boleśnie, bo wszyscy uprawiają zboża i to w dużych ilościach, stąd większa presja chorób, szkodników i niższe plony.
A ilu dotyczyło to ludzi, ilu gospodarstw?
Około 2000 plantatorów.
Ojciec, nie jest do określenia, bo nie tylko plantatorzy z Podlasia, tutaj dostarcza Jerzy Buraki, ale również i z całej Polski, szczególnie kujawsko-pomorskiej. Jestem w tej temacie dosyć mocno zorientowany, tym bardziej, że w tej chwili bardzo dużo rolników szuka miejsca w innych cukrowniach, dlatego że jeszcze pozostały im te kwoty. Wracając do tego, co pan powiedział. Powiedział pan tutaj z jednej strony, że trzeba szukać pewnych rozwiązań dla rolnictwa. Pan jest dyrektorem stacji. Ja myślę, że warto by było parę słów powiedzieć, jak wygląda hodowla nasion i jaka jest przyszłość dla rolników, którzy, no powiedzmy, wchodzą w uprawy roślinne.
Gdzie jest przyszłość, prawda?
Niewątpliwie w samej hodowli w ostatnich latach jest postęp przeogromny. Stacja doświadczalna oceny odmian w Krzyżewie jest jedną z 28 stacji w Polsce i tutaj to, co trafia na pola na pola rolników jako materiał siewny, żeby ten materiał siewny danej odmiany mógł być dopuszczony do obrotu, musi przejść cykl doświadczeń tak zwanych rejestrowych i po dwuletnim okresie badań odmiana jest wpisywana do rejestru krajowego i dopuszczona do obrotu na terenie Polski i Unii. Dla rolnika wiedza o odmianie wypływa głównie z doświadczeń porejestrowych prowadzonych na użytek rolników. Wyniki doświadczeń są publikowane, dystrybucja naszych publikacji jest nieodpłatna, jest dostępna na stronie internetowej. Ktokolwiek z rolników chce, może z tego korzystać. Tak jak
to zmieni ewentualnie obraz wydajności z hektara i tak dalej, bo wchodzimy w uprawy polowe, wchodzimy w zboża, przede wszystkim zboża, rzepak, ewentualnie jeszcze jakieś inne rośliny, ale też zbożowe. Natomiast robi się nam czwórpolówka. Co będzie dalej? Jak te odmiany będą miały wpływ na plonowanie, prawda? Bo wiadomo, że ziemia się będzie w jakiś sposób nam tu wyjawiała.
Do rejestru wpisywane są odmiany, które są lepsze od tych, które już w tym rejestrze są, więc postęp genetyczny niewątpliwie jest i to duży. Z kolei możliwości tej odmiany...
Ja zakładam, że to nie są rośliny genetycznie modyfikowane. Postęp genetyczny, to znaczy ten normalnie postępujący...
Tradycyjne metody hodowlane.
Według tradycyjnych metod hodowlanych.
Dobrze, że to wyjaśniam.
Tak, bo mielibyśmy od razu.
A niewątpliwie, żeby rolnik mógł wykorzystać pełny potencjał odmiany, to jest również i stanowisko w zmianowaniu, czyli jeżeli pszenica, to na przykład po burakach czy po rzepaku, a nie pszenica po pszenicy. I tutaj wydzieranie, tak jak buraków z uprawy na Podlasiu, na pewno odbija się negatywnie na plonach. Podlasie to w chwili obecnej jest ponad 2/3 zbóż w strukturze zasiewów. Jest to niepokojąco wysoki wskaźnik, stąd ze wszechmiar pożądane jest wprowadzanie innych gatunków, czyli tak bardzo pożądanej bioróżnorodności.
To jest problem, z którym myślę, że się na pewno będziemy jeszcze dzisiaj spotykać, dlatego że pytanie jest zwykłe, normalne. Co rolnicy mają siać? Panie pośle.
To, co potrafią dobrze sprzedać.
Tylko, że tutaj też ktoś musi pomóc, bo dajmy na to, że atutem był kiedyś burak. Pan mówi, że burak, atutem dalej ziemniak. Jest mleko. Tylko nieraz wygląda tak, że z tym cukrem to ktoś to spowodował, przyszła informacja z zewnątrz, czy decyzja z zewnątrz, czy z Unii, czy... Znaczy, myślę, że nie tyle z Brukseli, tylko myśmy sobie na to pozwolili. Bo to my jesteśmy gospodarzami u nas i my możemy się targować. Powiemy, dobrze, tu ustąpimy, jak tam dostaniemy 10 razy tyle. Kto się targuje i kiedy?
Próbował tego wyrzucić.
I tylko, że musi być więcej ludzi, prawda? Bo pan pytał, ilu jest tych posłów ze wsi. Ale nie o to chodzi, że każdy teraz pilnuje swojego, tylko dobrem narodu jest nasza gospodarka, która jest, czy dotyczy rolnictwa, czy przemysłu stoczniowego, czy węgla, czegokolwiek.
Tak, panie pośle, ja myślę, że tak. Mamy tutaj pokazaną gminę, mamy pokazane możliwości, ewentualnie, jeżeli chodzi o nasiennictwo, likwidację przemysłu rolno-spożywczego na tym terenie. Pan tutaj był bardzo mocno osadzony w tych realiach ekonomicznych, bo pan jest głównie ekonomistą. I może jak pan widzi jako poseł sytuację gospodarczą Podlasia? Bo chciałbym jeszcze dwie wypowiedzi i żebyśmy przeszli do tego drugiego ważnego tematu.
Możemy zacząć od tego, o roli partii politycznych i powiedzmy ruchu ludowego w kształtowaniu polityki rolnej państwa, bo tutaj pewne grupy, czyli partie, czy ruchy ludowe, no, powstają po to, żeby i powinny powstawać, społeczność wiejska i miejska powinna być aktywna, aby kształtować poprzez swoich przedstawicieli politykę, w tym przypadku mówimy o polityce rolnej. Ja uważam, że obecnie tylko duże partie, taką partią jest między innymi Prawo i Sprawiedliwość, mogą w swoich programach zawierać elementy, czy też sprawy dotyczące rolnictwa, czy polityki rolnej. I my taki program mamy, ale wracając do sytuacji na rynkach rolnych, bo tutaj zaczęliśmy o tym rozmawiać. Jeśli chodzi o rynek cukru, to jest to efekt globalizacji. Niestety w 2003 roku Światowa Organizacja Handlu w uzgodnieniu z Unią Europejską postanowili, że z 18 milionów ton cukru produkowanego w Europie trzeba było 6 milionów zredukować ten limit. Miała miejsce reforma na zasadach ekonomicznych i tutaj trzeba jasno powiedzieć, bo ciągle jest tutaj problem likwidacji cukrowni w Polsce w roku 2008 za czasów rządu PO-PSL. To działanie nie było konieczne, ja to mówię świadomie. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi, której jesteśmy członkami, tutaj z panem posłem Boguckim, podjęła na początku stycznia dezyderat po wysłuchaniu stanowiska ministra skarbu i ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego, którzy stwierdzili wręcz, że przedstawione dokumenty ekonomiczne przez Krajową Spółkę Cukrową nie upoważniają do podjęcia decyzji o likwidacji trzech wtedy cukrowni w Polsce, o redukcji limitu cukru. ta sytuacja, która była i następnie wzrost cen cukru, czy prognoza wzrostu cen cukru wskazywały na to, że ta likwidacja była w stylu, tak jak zlikwidowano w Polsce stocznie, zlikwidowano inne zakłady i jeszcze raz z pełną odpowiedzialnością podkreślam po tej analizie i po prognozach, które są teraz, a także sytuacji ekonomicznej z Krajowej Spółki Cukrowej, która za rok 2009, o ile pamiętam, miała chyba prawie 100 milionów zysku. Tego nie trzeba było w Polsce robić. Tutaj po prostu nie mamy gospodarza. Jest tylko polityka PR-u. Tak samo jak przedstawiano, może to jest złe porównanie, dzisiaj mieliśmy mszę za świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Przecież przez 2-3 lata mówiono społeczeństwu, że to jest prezydent, który nie dba o Polskę, który źle się zachowuje, ale co się okazało? Wreszcie wszyscy zrozumieliśmy, że to był prezydent bardzo dobry, że dbał o interesy Polski. Tak samo ten rząd potrafi przedstawiać inaczej fakty, potrafi mówić, że cukrownie trzeba było zlikwidować. Ja jeszcze raz twierdzę, że tego nie trzeba było robić. Było to zrobione ze względów politycznych, ponieważ Podlasie w polityce gospodarczej i w polityce szczególnie rozwoju jest obszarem, który w Polsce ma nie rozwijać się. Mają być to tereny zalesione, mają to być tereny zalesione i nie brak przemysłu, który jest wygaszany. Także to jest świadoma polityka tego rządu, a polityka ta jest zapisana już w obecnych dokumentach programowych i co gorsze, te dokumenty programowe nawiązują już do strategii gospodarczej Europa 2020, która będzie przyjęta w czerwcu, o której rozmawialiśmy na antenie Radia Maryja chyba niecały miesiąc temu i partia polityczna, w tym ruch ludowy, czy przedstawiciele wsi, mieszkańców wsi, no powinni jednak włączyć się w to, żeby ten program był kształtowany przez taką siłę, która dba o polską wieś.
Ja myślę, a tak, może ktoś im pokazał, że gdzie indziej jest interes, który może być ich interesem?
Polityka była taka, jeśli chodzi o te 6 milionów ton, że miała być przeniesione produkcja cukru do Ameryki Południowej, gdzie za zapłacone kwoty cukrowe, $700 za tonę, miano uruchomić cukrownię w Ameryce Południowej, ale co się okazało? Polska, która otrzymała pieniądze, Krajowa Spółka Cukrowa, nagle kupiła, czy miała kupić 50 tysięcy ton produkcji cukru w Ameryce Południowej i jeszcze kupiliśmy przecież za naszych czasów jeszcze 100 tysięcy ton z limitu cukru.
To są sprawy, które bardzo mocno rzutują na całą odpowiedzialność za likwidację przemysłu rolno-spożywczego. To się działo i to idzie celowo i to idzie w pewnym kierunku. Natomiast panie pośle, pan zwrócił uwagę na bardzo ważną rzecz, że w ramach silnych partii, dużych partii jest możliwość realizacji postulatów wsi, możliwości naprawy i jakieś znalezienia wyjścia z tej bardzo trudnej sytuacji. Pan wspomniał o strategii rozwoju państwa 2020-2030, w której to strategii wieś została postawiona, powiedzmy sobie, bardzo prosto pod ścianą, to znaczy liczy się na likwidację wszystkiego, co będzie możliwe, na rozwój wielkich metropolii i wieś służebną rolę w kształtowaniu tych wielkich metropolii. Ja zgadzam się z tym, że może nastąpił taki czas, jak jest w Francji, Niemiec, że wieś niekoniecznie musi mieć własną partię polityczną, która jest reprezentowana w parlamencie. Natomiast nie zgadzam się z tym, że wieś nie ma prawa mieć własnego politycznego ruchu, który by kształtował odpowiedzialność również za państwo, tak jak to było przed wojną, jak to było za czasów powstawania PSL-u czy Stronnictwa Ludowego. I chciałbym również tu, bo tak, Wysokie Mazowieckie jest miejscowością czy takim terenem, gdzie odpowiedzialność za Polskę z tak zwanej zasiankowej szlachty i, z tego ziemiaństwa, co prawda tej ziemiaństwa specjalnie nie mieliście, wyrosło, no tak, boście mieli przede wszystkim porządnych ludzi, średnie i małe gospodarstwa. Wyrosła odpowiedzialność za kształtowanie odpowiedzialności za Polskę. Na czym to polegało? Polegało to przede wszystkim na tworzeniu własnej elity, która pokazała, co można zrobić. Panie pośle, ja kiedyś byłem zauroczony. A dlaczego? Dlatego, że elitę nam wytłuczono na wszystkie strony. Potrafiliście ją odbudować. I to z czegoś wynika.
Myślę, że to wynika z tych tradycji, które tu były bardzo silne. Gdy pan redaktor mówił tutaj o ruchu ludowym, na naszym terenie ten ruch ludowy był słaby. Głównie jednak, bo nie było tradycji ludowych. Były tradycje, o których pan mówił, głównie drobnoszlacheckie. I tutaj, jak ja pamiętam, jestem już w takim wieku, że sporo pamiętam, a z odpowiedzi rodziców, babci, te czasy, to ciągle było tu głębokie przywiązanie do tradycji i patriotycznej, ale i do wiary, do polskości, no bo to było przecież takie pogranicze Polski przez długi czas. Ciągle ścierały się wpływy ze wschodu i ta drobna szlachta, która zamieszkiwała te tereny, ci ludzie, którzy tu mieszkali, musieli walczyć o polskość, ale jednocześnie trwać pod wpływem obcym przez tyle lat zaborów, trwać w polskości, przywiązaniu do wiary, bo przecież i narzucanie innej wiary na tych terenach było dosyć silne. Natomiast odbudowa jest bardzo trudna. Odbudowa jest bardzo trudna w sytuacji ogólnej kraju. Tu jest wielki wysiłek samorządów. Jak patrzę na pana wójta, którego pamiętam. Ja też byłem wójtem przez kilka lat, więc pamiętam i z tamtych czasów. I czy ja wiem, to rozwój jest ogromny. Panie wójcie także. Także To była taka wspólna praca u podstaw. Pan wójt wspominał o wodociągowaniu, no właściwie o budowaniu dróg. My byliśmy Polską pewnie nie B, tylko Z, gdyby patrzeć na infrastrukturę, na to, co wtedy było na naszej wsi, a to ogromny wysiłek nie tylko samorządów, ale i rolników przecież, jeśli chodzi o rolnictwo. Ogromna praca, która spowodowała to, że to rolnictwo dziś jest dosyć silne, liczące się w kraju, ale też na to się nakłada ogólna sytuacja. Gdy mówiliśmy tutaj o cukrownictwie, ja przez wiele lat także uprawiałem buraki cukrowe, więc wiem, jak to się robi. I powiem, że nie mogłem się i nie mogę do dziś pogodzić z tym, co się stało, bo jest kilka krajów w Europie, które nie wykonały unijnych dyrektyw i nie zlikwidowały tylu cukrowni, ile było zapisane. To jest między innymi Wielka Brytania, to jest między innymi Francja. I ciekawe, czy te kraje spotka, bo ten rok jest jakby ostatnim rokiem, rok 2010, tej zakładanej reformy. Czy jest spotka za to jakakolwiek kara? Podejrzewam, że nie. Natomiast Polska nadgorliwie w 2008 roku zlikwidowała więcej niż Unia wymagała. Więc to jest przykład, jak traci się możliwości, nie reprezentując interesu narodowego.
A ja mam pytanie, bo jesteście teraz posłami. Na ile taka sprawa jest ważna dla polityków? Dla, nie wiem, nie tylko dla rządu, ale przecież, no, bo tu jakiś chodzi o jakiś nerw w gospodarce konkretnej, nie tylko jednej wsi, czy jednej gminy, ale kilku gmin, czy jakiegoś regionu. Więc na ile jest to ważne, bo nie wiem, kto się przejmuje tym we Francji, że powie nie, na przykład zatamuje, a kto powinien się tym przejmować w Polsce, bo pewnie to nie jest ostatnia cukrownia, ostatnia gałąź przemysłu, którą ktoś zdecyduje, że należy ją zlikwidować albo zamknąć.
Znaczy, W tej kadencji parlamentu, zgodnie z konstytucją, Sejm pełni rolę organu kontrolnego. My jako Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi tę rolę wypełniamy, bo w ciągu ponad dwóch lat przyjęliśmy 21 dezyderatów do rządu, bo tyle możemy zrobić, w sprawie poprawy sytuacji na, powiedzmy, rynek tytoniu, tutaj na rynku cukru. Pomimo że w Komisji Rolnictwa mamy mniejszość, to potrafiliśmy przegłosować dezyderaty, chociażby w sprawie rynku cukru, żeby nie zamykać cukrowni. Ale pierwszy element w 2008 roku była ta sprawa przeglądu wspólnej polityki rolnej, bo teraz trzeba wziąć to pod uwagę, że jest proces globalizacji, mamy wspólną politykę rolną. W 2003 roku niekorzystne warunki w Kopenhadze przyjęte przez pana marszałka, wtedy ministra Kalinowskiego z Polskiego Stronnictwa Ludowego, i w 2008 roku tak zwany health check przegląd, i w wyniku tego przeglądu jakie decyzje? 2015 rok, likwidacja kwot mlecznych, likwidacja rynku tytoniu, regulacja rynku tytoniu z winy ministra Sawickiego, który w roku ubiegłym spóźnił się ze złożeniem wniosku do Brukseli o zastosowanie tak zwanego artykułu 68 z nowego rozporządzenia, który umożliwiał regulację rynku tytoniu. Sprawa już rynku cukru...
Spóźnił się, a pan wie, jaka to jest strata dla naszego rynku?
Strata dla rynku to jest po pierwsze taka, że powstaje szara strefa. To na Komisji Rolnictwa przedstawiali przedstawiciele branży. 10 miliardów złotych może stracić ich zdaniem Skarb Państwa, jeśli chodzi o akcyzę, ponieważ nie ma regulacji rynku, czyli limity zapisywania producentów, prowadzenia katalogu producentów. Jest szara strefa, wykupywanie nielegalne i z obrotu wypada akcyza. Tak szacowali i przedstawiali na komisji eksperci ze strony firm tytoniowych, że do 10 miliardów może Skarb Państwa tracić.
I to jakaś komisja będzie w Sejmie?
Czterokrotnie zajmowaliśmy się sprawą rynku tytoniu. Na ostatniej komisji była...
A do więzienia ktoś za to pójdzie?
Informacja o rynku tytoniu i my złożyliśmy wniosek o odrzucenie tej informacji rządu i ten wniosek uzyskał akceptację, ponieważ posłowie Polskiego Stronnictwa Ludowego, których część pochodzi z Lubelszczyzny, nie chcą głosować, wychodzą z głosowań. Dzięki temu wygrywamy głosowanie.
Bo to jest te 10 miliardów, tak? To jest 10 miliardów straty dla budżetu państwa. A jeszcze jest pytanie, ile straciliśmy, bo tam słyszałem o
60 tysięcy miejsc.
Dopłaty miały być przez 4 lata, dopłaty w związku z restrukturyzacją tego przemysłu tytoniowego. Ja tam słyszałem koło chyba 50 milionów euro na rok.
I tylko powstaje pytanie, dlaczego minister Sawicki przy przeglądzie wspólnej polityki rolnej głosuje za tym przeglądem, bo powinien powiedzieć po prostu nie. My na to się nie zgadzamy jako Polska, my nie chcemy deregulacji rynków rolnych, my nie możemy tego dla kraju robić. A jak słyszymy w telewizji, zawsze powroty z Brukseli są szczęśliwe, wspaniałe.
Dziękuję. To znaczy, ojcze, ja myślę, że tak, że jeżeli byśmy chcieli mówić o tych wszystkich sprawach, byśmy już kilka razy, pan poseł o tym mówił również w telewizji, dotyczących tytoniu, to jest sprawa, to jest przebój, jak polski rząd pomógł zlikwidować w Polsce tytoń, niszcząc plantatorów tytoniu. To jest wspaniała sprawa, film komentarzowy można zrobić. I na to są zapisy, tyle jest akt. Natomiast ja bym chciał, żebyśmy odpowiedzieli sobie...
Ja to dlatego poruszyłem, bo chciałem zapytać, kto ponosi konsekwencje i kto podaje się do dyspozycji, na przykład... Nie wiem, premiera, że zapomniałem, nie zdążyłem z wnioskiem, dlatego nie dostaniemy dopłaty 200 milionów euro.
Nie, oni coś handlowali, dlatego przybierali.
Dlatego ja bym chciał tylko dam jeden przykład. Jeśli pan premier Donald Tusk obiecywał, że odwoła ministra Grada za to, że jeśli nie będzie tej firmy, która kupi Stocznię Gdańską, nie został odwołany, to...
Bo nie będzie działał pod przymusem, pod naciskiem.
Tak. Właśnie. Nie będzie działał pod naciskiem, nie będzie działał pod przymusem. Sytuacja gospodarcza rolnictwa jest bardzo trudna, ojcze. Natomiast ja bym chciał, bo dzisiaj mamy święto ludowe, mamy tak zwaną tradycję odpowiedzialności polskiej wsi, chłopów polskich za los kraju. Co się dzieje dzisiaj na wsi pod względem politycznym?
No, rolnicy, ja panu powiem, są odpowiedzialni, a ktoś im kasuje prawda, z góry czapką nakrywa ich cukrownię.
Jeżeli ktoś im kasuje, jeżeli coś się dzieje, to znaczy, że dzieje się coś przeciwko nim. Jeżeli oni uważają, bo swego czasu Unia Wolności, która widząc, że sobie Polskie Stronnictwo Ludowe nie może poradzić z reformą polskiej wsi, powiedziała, my weźmiemy Ministerstwo Rolnictwa i my was zreformujemy. I zaczęli reformować. I to im się udało. Zniszczyli całkowicie wszystko. Czyli jeżeli polscy rolnicy będą w dalszym ciągu uważali, że ktoś za nich ma podejmować decyzję, bo oni są odorani od siania, to będą w przyszłości prawdopodobnie zakładali laser, jak tu powiedział przed chwilą pan poseł, i nie będzie ich w żadnym przedstawicielstwie politycznym i nie będą mieli wpływu na to, co się będzie w tym kraju działo. I dlatego ja bym chciał, żebyśmy dzisiejszą dyskusję w tym kierunku poświęcili, co zrobić, żeby wieś politycznie obudzić, żeby wieś chciała brać udział w wyborach, chciała kandydować i chciała budować swoje przedstawicielstwo polityczne. Czy w ramach PiS-u, w ramach tej sławnej frakcji politycznej, która miała powstać rolnej, czy własną partię, czy w ramach innych partii, ale żeby chciała mieć swoje polityczne przedstawicielstwo na wszystkich szczeblach. Panie wójcie, jak wygląda przedstawicielstwo wsi, jeżeli chodzi o gminę?
Znaczy powiem, że tutaj jest sytuacja najzdrowsza. Tak jak powiedziałem wcześniej, piąta kadencja i jeżeli chodzi o sytuację w gminie, to raczej jest to, tak jak w moim przypadku, jest to wybór konkretnie człowieka. No bo gmina do tych takiej wielkości to wybory są większościowe. I powiem, że ten układ jest bardzo korzystnym i sprzyjającym. Jeżeli społeczeństwo wybiera 15 mądrych ludzi, to oni wspólnie dobrze nam się rządzi. W sensie takim, że powiem uczciwie, nie staram się wprowadzać podziałów, nawet jeżeli ktoś jest z innego komitetu, bo tu raczej nie politycznie, a komitety, które są zakładane na moment wyborów. Oczywiście, że w większych jednostkach, może i w gminach też są partie polityczne, są w takich małych gminach i są koalicje. Natomiast tutaj zwycięża jak gdyby w gminie zdrowy rozsądek. Szczególnie mówię o małych gminach, bo im większe jednostki, ta sytuacja bardziej się krystalizuje w sensie politycznym, że frakcje, koalicje, opozycje. Ale chcę wrócić i myślę, że ten układ jest bardzo dobry. To, co pan poseł Bogucki powiedział, też był wójtem, był starostą. Samorząd, szczególnie nadgminny, naprawdę może bardzo wiele zrobić. To wcale nie musi być duża jednostka. Ja dzisiaj wspomniałem tutaj w swoim wystąpieniu, że naprawdę udało nam się wiele zorganizować, czy to ośrodki dla niepełnosprawnych, czy inne, ale chcę troszeczkę na chwilę odejść od jednego tematu. Co może rząd nam zrobić złego? My od kilku miesięcy, znaczy lat, przepraszam, walczymy z ministrem infrastruktury, wiceministrem właściwie, Engelhardem. Od 10 lat jest nieczynna linia kolejowa. Z Łab do Ostrołęki. Jest ustawa o komercjalizacji, prywatyzacji PKP z 2000 roku, artykuł 18, który zezwala dla jednostki samorządu terytorialnego, nieważne czy to gmina, powiat czy województwo, na przejęcie tej nieczynnej linii kolejowej, ona teraz jest w znaczeniu lokalnym. I co pan minister zrobił? A tak sobie w tym roku, z końcem roku, zamiast nam przekazać, bo tak prawo zezwala, odmówił i rozebrał w Sokołach i w Czerwonym Boże bocznice. Nie wiem dlaczego, nie wiem po co. Skorzystał z tego, kupił to w przetargu złomiarz, 30 ton złomu po 50 groszy, to 15 tysięcy złotych. Wartość, tyle PKP zdobyło z tych z sprzedaży, a zniszczyło może za 500 tysięcy.
Bo i więcej.
A jak mogę dodać, podobno jest zależna prokuratura, na mój wniosek, umorzyła postępowanie, dochodzenie w tej sprawie ze względu na niską szkodliwość, że straty nie były znaczne.
Tak.
Ale ja, przepraszam.
Będziemy nie, panie wójcie.
Ale
będziemy,
ja muszę o tym dokończyć myśl. Ja rozumiem. Że, pan chce tu że samorząd, nie chcę żadnego interesu, że samorząd może naprawdę bardzo dużo pomóc i w przypadku PKP i innych dziedzin, tylko rząd, konkretnie tu mówimy o tym, czy o innym ministrze, ja podejrzewam, że gdyby też dano możliwość, to i z cukrownią byśmy wspólnymi siłami podjęli konkretny czyn, konkretne działanie, bo mam tutaj na myśli biogazownię, mam tutaj na myśli wiele innych tematów, bo my naprawdę nie chcemy czekać, już mamy dosyć takich ministrów, jak ten, który rozbiera nam bocznicę, na której do końca były rozładowywane towary. I my... On mi mówi, teraz ostatnio wypowiedź czytam w internecie, że gmina nie jest przygotowana, bo musi jakieś zarządy czy coś. Na litość Boga. W gminie zarządcą na drogach gminnych jest wójt. Wyżej są zarządy powiatowe, w dyrekcji generalnej jest sztab ludzi. W gminie, jak jest ośnieżanie, jest wystarczającym, że wójt plus jeszcze pracownik, który czuwa i naprawdę to dobrze chodzi, tak samo z tą koleją. My naprawdę mamy pomysł, żeby ta kolej działała wspólnie z innymi gminami. Natomiast rząd jakby jedną rzecz zrobił, żeby nam nie przeszkadzał. Tak samo z tym przemysłem cukrowniczym. Jeżeli już pan Sawicki musiał zlikwidować takie partia, czy nie wiem, dostał rozkaz z Brukseli, ale na litość Boga. Niech przynajmniej zwrócą się do samorządów, bo ten majątek z tej cukrowni, który leży już kilka lat, naprawdę jest pomysł na to, żeby go wykorzystać, żeby zrobić z niego użytek, żeby to zaczęło funkcjonować. Proszę Państwa, gdzie jest przyczyna? Ja troszeczkę byłem w Niemczech, Francji. W momencie prywatyzacji rolnicy stali się współwłaścicielami prywatyzowanych zakładów przetwórczych, owocowo-warzywnych, wielu, wielu innych. I oni nie pozwolili. Z nas się Niemcy śmieją. Ja współpracuję z fundacją z niemiecką Euronatur, często w dziedzinie ochrony środowiska przyjeżdżają. Jak wy tak łatwo pozwalacie na takie szabrowanie, czy sprawa następna to jest puszczanie marketów, które niszczą polskich przedsiębiorców, między innymi mleczarnie, bo sposób zapłaty, terminy zapłaty, to jest lichwa, to jest coś okropnego. Tam się niby piątnica zburzyła, ale to nic z tego w takim wielkim, wielkiego, tych marketach nie może nic wielkiego zrobić. Natomiast, powtarzam na koniec, że samorządom powinno rząd, jeżeli sam nie jest w stanie zrobić, pomóc. To jest najzdrowsza tkanka. Tak jest moje zdanie.
To znaczy, to co pan powiedział, jest sytuacją, powiedziałbym, powtarzającą się już od wielu lat i odpowiedzialność na przykład za reformę przemysłu rolno-spożywczego, zabieranie rolnikom, również i w sprawach cukrowni miał rząd dać te akcje i tak dalej, to wszystko miało być, to wszystko nie idzie. Ja dzisiaj postawiłem jedno zasadnicze pytanie, dlaczego? Dlaczego polska wieś jest tak reformowana, że nie ma wpływu na to, co się dzieje w Sejmie, w parlamencie i w rządzie? Dlaczego sprawy polskiej wsi przejęte przez na przykład stronnictwo konserwatywno-ludowe, tak zwanych ludzi z Unii Wolności, doprowadziło do całkowitego zniszczenia cukrownictwa? Bo przecież to było zaplanowane, proszę Państwa, to nie jest nic nowego. I dzisiaj, jeżeli my będziemy w dalszym ciągu próbowali tylko patrzeć na wierzchołek góry lodowej, a nie zajmiemy się kształtowaniem liderów odpowiedzialnych za samorząd, tak, ale potem wyżej.
Tak.
Potem wyżej. Jeżeli nie znajdziemy odpowiedzialności, dlaczego, odpowiedzi na to, dlaczego wieś nie chce się angażować politycznie, co się stało z wsią, dlaczego czuje się oszukana i zniszczona, to my możemy sobie powiedzieć jedno. Za 3 lata, za 5 lat będą wielkie metropolie, a polskiej wsi nie będzie istniało. Będzie produkcja żywności, o której pan powiedział, poprzez wielkie gospodarstwa latyfundia, będą wielkie przetwórnie mleka, gdzie krowa nie będzie dawała mleka, tylko będzie produkowała mleko, 15-20 tysięcy litrów, mając wymiona podwieszone na tych szelkach, a odpowiedzialność za państwo, odpowiedzialność za naród zostanie zdjęta, dlatego że nie będzie miał kto upomnieć się o ziemię, o ojcowiznę, o życie ludzi na tych małych tych. I dlatego, przepraszam, ojcze, że ja tak długo jest, powiedziałem.
Jest PSL też w rządzie. Wielu mówi, że to jest partia ludowa, chłopska. Jeżeli oni...
To są arbuzy.
Ja nie wiem, co to
znaczy. Tak się mówi.
Ja tego nie wiem.
Zwierzchu zielonym, w środku czerwonym.
Ja tego nie wiem, tylko że... No, bo teraz tak jak pan wójt tutaj powiedział, my możemy być, mieć liderów, możemy naprawdę pokazywać, że jesteśmy w stanie o siebie zadbać. Tylko ktoś nam to będzie utrudniał, ale bo tutaj rozbierze mi bocznicę, tu mi zamkną zakład pracy, w którym mógłbym pracować i być konkurencyjny.
Ale ojcze, jeżeli my sami nie stworzymy własnej silnej siły przewodniej, przepraszam bardzo, jeszcze raz powtarzam, PSL jest partią mającą tradycję, przypisującą sobie o tradycję ruchu ludowego, partią, która potrafiła przez wszystkie przemiany dobrze się ustawić. Ma siłę na dole, czyli ma siłę w gminach i w samorządach, bo ma siłę. Tu może akurat na Podlasie, może nie do końca, u nas na pewno. I oni próbują w ten sposób, nie interesuje parlament, o tyle o ile, 7, 12%, 8% głosów, to mi wystarcza. Natomiast interesuje ich samorząd i interesuje ich wieś.
Tylko jak, zaniedbują górę, no to jak mogą spodziewać się tego, że to się dobrze przełoży w dole?
Panie redaktorze, dwa przykłady, bardzo proszę. Pan mówi o sile Polskiego Stronnictwa Ludowego. Ostatni przykład, kiedy to minister Sawicki nie pozwolił plantatorom buraka cukrowego przenieść limitu do Krajowej Spółki Cukrowej, tylko przeniósł do niemieckiej spółki. To są decyzje rządowe i one są, jeśli one są właściwe, to Polska będzie się rozwijała. Przecież ta interwencja była, jeszcze raz powtórzę. Było przeniesienie własności z jednej spółki zachodniej do drugiej. Zgodnie z ustawą o rynku cukru, z rozporządzeniem unijnym, wtedy plantatorzy mogą wybrać sobie producenta cukru. I plantatorzy chcieli, zgłosili się do pana ministra, żeby przenieść się do Krajowej Spółki Cukrowej. On powiedział nie. Niemcy to biorą. I to są tylko decyzje. To nie zależy, czy ten ruch ludowy jest. Ja uważam, jeśli rozmawiamy o tym, kto ma reprezentować polską wieś, że musi być partia i taką partią, ja śmie powiedzieć, jest Prawo i Sprawiedliwość, które w ramach swojego programu dla całego państwa ma oddzielny program dla polskiej wsi. W 2005 roku, kiedy wygraliśmy niespodziewanie, co prawda, wybory z Platformą Obywatelską, wtedy też już pan Donald Tusk czuł się prawie prezydentem, a pan Rokita premierem. Wtedy mieliśmy zapisane, po dojściu do władzy wprowadzamy paliwo rolnicze. W ciągu 2 miesięcy wprowadziliśmy paliwo rolnicze, więc ja twierdzę, że trzeba patrzeć, żeby była duża partia, która ma większość demokratyczną w państwie i która ma zapisane działania w swoim programie. I to będzie wtedy działanie, które spowoduje, że Polska, jeśli mówimy na przykład w naszym programie rozwój zrównoważony, przykładem tego naszego działania był program dla Polski Wschodniej, gdzie Prawo i Sprawiedliwość, mówiąc o rozwoju ściany wschodniej, przyjęło program dla Polski Wschodniej. No teraz to pan redaktor też doskonale o tym wie, dyskutowaliśmy o tym. Ta koalicja, i mimo że jest Polskie Stronnictwo Ludowe, obszary wiejskie, przyjmuje programy Platformy Obywatelskiej, a więc globalizacja.
No. Jeżeli nie będziecie mieli wsparcia wsi, jeżeli nie będziecie mieli wsparcia większego przedstawicielstwa w ramach PiS-u w parlamencie właśnie społeczności lokalnej, wiejskiej, to podejrzewam, że również i wam, tym, którzy by chcieli, żeby ta wieś się rozwijała, szczególnie ta podlaska, będzie bardzo trudno przeprowadzić w ramach własnej partii niektóre rozwiązania. Natomiast wracając do tematu, bo ja myślę, że musimy już oddawać głos słuchaczom. Chciałbym, żebyśmy zastanowili się, jak dzisiaj, bo tak, z jednej strony mamy sprawy związane z powodzią. Tragedia niesamowita, wynikająca z błędów takich czy innych.
No, zaniedbań.
Zaniedbań, ale i błędów. Plan zagospodarowania przestrzennego państwa w zasadzie prawie że nie istnieje, a jeżeli istnieje, to tylko po to, żeby pomóc innym się bogacić. Jak wygląda odpowiedzialność dzisiaj za to, co stało się? Żadna. I jeżeli my w dalszym ciągu pozwolimy na to, że obszary wiejskie, tak jak wczoraj w czasie audycji jedna pani powiedziała, specjalnie spuścili wody, żeby ratować miasto. Czy miasto poczuje się do odpowiedzialności za naprawę szkód, które powstały na wsi? Powiedziała specjalnie. I to idzie. I to cały czas idzie, bo trzeba ratować miasta. Tak samo wyrwa pod Płockiem, prawda? No, to bobry zrobiły krzywdę. Spowodowały, że pękł wał. W związku z tym pytam się, kto ponosi, będzie ponosił odpowiedzialność, jak wieś się nie obudzi i nie zacznie myśleć przede wszystkim, jak realizować program naprawy Rzeczypospolitej, począwszy u siebie, ale idąc tak, jak szedł Witos, jak szedł Rata, jak szli inni, którzy mieli program naprawy wsi i rekonstrukcji wsi. To jest takie moje pytanie i myślę, że dobrze by było...
Pan dyrektor, bardzo prosimy.
Niewątpliwie stoimy w obliczu reformy rynku rolnego w całej Unii i również i systemu dopłat. Ja może przypomnę, że dopłaty w Unii Europejskiej dla rolnictwa były po to, aby z jednej strony obniżyć koszty produkcji, a z drugiej strony obniżyć ceny żywności. Dopłaty powstały po to, żeby wyrównywać szanse, czyli ci, którzy mają trudniejsze warunki, ci mieli dostać więcej. Ci biedniejsi mieli dostać więcej. Tymczasem z różnych względów myślę, że nasze rolnictwo było słabsze od zachodnioeuropejskiego. Dostało mniej i docelowo ma dostawać mniej. Wtedy, kiedy będziemy mieli 100%, będziemy mieli połowę tego, co ma Niemiec. Nagrodę Nobla temu, kto z połowy zrobił 100%. Tym niemniej właśnie silny głos zjednoczonej wsi jest potrzebny. Potrzebny jest i w Polsce, potrzebny jest i w Brukseli, aby na tej reformie, żebyśmy nie stracili tak dużo, jak tracimy teraz. Niewątpliwie dotacje unijne spowodowały boom w rolnictwie. Polscy rolnicy w sposób znakomicie wykorzystują dotacje unijne, dopłaty do modernizacji gospodarstw, do zakupów maszyn. W ostatnich latach wieś rozwija się bardzo dynamicznie. Ale jakim kosztem?
Likwidacji małych i średnich gospodarstw. Popatrzmy, bo pan mówi o tym, że się wieś rozwija. Popatrzmy na to realnie. Ile procent stanowią dopłaty na modernizację gospodarstw rolnych? Kto je bierze? Jak trzeba się kredytować? 50%, 60% to trzeba dać własnych środków. To nie jest tak do końca, że to, co daje Unia, idzie do większości rolników. Pan mówił o tym, że ceny, że biedny rolnik powinien dostać lepsze ceny. Mówimy o mleku. Zobaczmy, jaka tu jest niesprawiedliwość. Mniejszy producent ma 80 groszy. Duży producent ma złoty, złoty 10, złoty 20. Popatrzmy na to. Więc nie do końca jest tak, jak wygląda, jak się mówi o tym, co dają dopłaty i jak one, proszę pana, co spowodowały dopłaty? Spowodowały przede wszystkim bardzo szybko wzrost ceny za mleko na 3 miesiące. Spowodowało to potem obniżkę ceny i ogromną katastrofę, jeżeli chodzi o mleczarstwo. Popatrzmy, co spowodowały ceny zwyżki na zboże, a spowodowały wzrost cen nawozów, środków do produkcji i obniżkę cen zboża o 100%.
Ale rolnicy, którzy modernizują gospodarstwa, widzą to na co dzień, że w momencie, kiedy rusza program, to ceny maszyn rolniczych automatycznie rosną, więc a są to maszyny z importu.
Ja dam kolejny przykład, jak to...
Więc te pieniądze wracają z powrotem.
Prezes...
Poza Polskę. Także tutaj sprawa jest... No...
Ja dam przykład na to, jak to prezes partii chłopskiej, o której mówimy dzisiaj, pan premier Pawlak, łącznie z premierem Sawickim, doprowadzili do obniżenia cen pszenicy w Polsce. Na koniec roku zakłady zbożowe skupowały pszenicę po 510-520 zł. Co wymyślił pan premier Pawlak? Z rezerw materiałowych wypuścił na początku stycznia na rynek po 480 zł zboże. Doprowadziło to do tego, że rolnicy zaczęli musieli sprzedawać po 460. I tak zadziałał na korzyść jednego podmiotu gospodarczego, który jest w Polsce generalnie znany. Natomiast doprowadził do tego, że wszyscy rolnicy zamiast po 510 sprzedawali zboże poniżej ceny opłacalności, bądź po 440. Tak, takie są działania tego rządu.
Ale jeśli by odpowiadać na...
Ale chłopcy dobrze się mają.
No niektórzy się dobrze mają. Jeśli zasadnicze pytanie, to na pewno na wsi jest problem. Ostatnie wybory, choćby do Europarlamentu, pokazują, że wieś nie chce już chodzić do wyborów. Trudno jest zaangażować ludzi do aktywności społecznej, politycznej. Właścicielem przecież niedalekiej od nas dużych zakładów mięsnych są spółdzielcy, ale duńscy, a nie polscy, więc polskie spółdzielnie, jeśli gdzieś jeszcze istnieją, to jest już ich niewiele. I tutaj naprawdę bardzo...
Pytanie, jak oni to robią, że oni się organizują? I teraz pytanie, kto ich jeszcze jest w stanie poprzeć obok kapitału? Bo na pewno jakiś kapitał też za tym stoi, ale teraz ojcze, taki czynnik ludzki czy polityczny, prawda?
Złożyliśmy projekt ustawy o spółdzielniach rolników, bo w Polsce takiej ustawy do tej pory nie było. Pan marszałek Komorowski zaczął robić problemy, bo zażądał od posłów procedury notyfikacyjnej. Ale w czym jest rozwój spółdzielczości? Musi powstać tak zwany kapitał niewyłączany, czyli niepodzielny. I tak w całym świecie jest, gdzie państwo, dając dotacje czy ulgi podatkowe, powoduje, że spółdzielnia ma kapitał niepodzielny, a rolnicy się zrzeszają. U nas nikt nie chce doprowadzić do rozwoju spółdzielczości. To znaczy nikt, to w sensie mówię rządu, bo rząd nie jest tym zainteresowany. Rząd jest zainteresowany spółkami z o.o. lub akcyjnymi, natomiast spółdzielczość autentyczna, która poza produkcją może jeszcze wykonywać inne czynności na wsi, nie za tych rządów na pewno się nie rozwinie.
Bardzo dziękujemy. Drodzy Państwo, zapraszamy do rozmów niedokończonych. Mamy gości w studiu. Jesteśmy w Sokołach, w parafii w Niebowięcie Najświętszej Marii Panny. Telefony do naszego studia 86 kierunkowy 274 10 22 274 10 22. Drugi telefon 86 274 13 71. 274 13 71 i telefon w sieci w rodzinie 720 100 500. 720 100 500. Ci, którzy są w sieci, mają połączenie darmowe. Próbujemy odebrać może pierwszy telefon. Prosimy bardzo. Nie udało się nam to połączenie, więc może jeszcze zanim ktoś do telefonu, jeszcze raz telefony 86 274 10 22, 86 274 10 22 i drugi telefon do Radia Maryja w Sokołach 86 274 13 71, 274 13 71. Proszę bardzo. Halo? Prosimy, Radio Maryja.
Halo?
Witamy serdecznie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Czy dobrze mnie słychać?
Tak, proszę.
Bo ja słyszę słabo. Maria z Warszawy. Ja przepraszam, że ja z Warszawy i pierwsza, a nie... Ale chciałabym... Bardzo się cieszę, że się dodzwoniłam, bo chciałabym pozdrowić wszystkich i powiedzieć, że dla miasta nie jest obojętne, jak żyją ludzie, którzy nam dają jeść. Natomiast chciałabym przede wszystkim powiedzieć księdzu proboszczowi Franciszkowi Grabowiczowi, nie wiem, czy to ksiądz mówił tak piękną homilię dzisiaj?
Ksiądz Infułat Jan Sołowianiuk
to
mówił.
To w każdym razie pozdrowić biskupie. Sokoły i księdza proboszcza, a jednocześnie proszę przekazać księdzu Infułatowi właśnie pozdrowienia serdeczne i podziękowania, bo tu bardzo wiele osób było wzruszonych tym, że tak pięknie powiedział nie tylko o Dniu Matki, o Matce, ale myślę sobie, że gdybyśmy mieli, może to naiwnie zabrzmi, takich ludzi, którzy nami rządzą, właśnie takich pasterzy, ale w państwie, jak ksiądz Infuat, który tak pięknie i tak żarliwie wyznaje patriotyzm i no w ogóle jest, no nadaje taki ton, który czy w mieście, czy na wsi wspólnie odczuwamy sercem, to gdyby tacy ludzie rządzili, to nie byłoby tych wszystkich tragedii, bo chciałam powiedzieć, że tylko że jestem wzburzona, że w Sokołach tak zburzono te bocznice, że nie chciano, żeby ludzie oddolnie, prawda, przecież to jest, tak się niby popiera, że w demokracji ruch, prawda, taki, to, żeby to wszystko jakoś nie zmarnować, żeby ci ludzie mogli, no, właśnie to zagospodarować i taką rzecz zrobić, żeby sprzedać to za grosze, no po prostu to serce boli, ale tak jest w całej Polsce i my zarówno na wsi, jak i w mieście cierpimy podobnie i jesteśmy sercem z państwem i to wszystko, co chciałam powiedzieć. Jestem bardzo wzruszona homilią i tym, tą serdecznością Sokołów i ten księdza proboszcza pozdrawiam jeszcze raz i wszystkich panów i ojca prowadzącego i wszystkiego dobrego i musimy się trzymać chociaż to...
Bardzo, bardzo Pani Mario dziękujemy. Wszystkiego dobrego dla Pani. Szczęść Boże. Który z Panów słowo, czy następny telefon? Pan
podziękować za solidarność Warszawy z gminą, z parafią Sokoły, gdzie widzimy, że ludzie z miasta rozumieją nasze sytuacje i rozumieją to, że jeżeli wieś nie będzie zamożna, wieś nie będzie, rolnikom się będzie źle działo, to dla miasta też nie będzie dobrze.
Znaczy miasto rozumie, czym jest komunikacja, więc dlaczego zamykać możliwość komunikowania się
prawda?
Wsi?
Nie dać możliwości spróbowania dla samorządu. To jest najgorsze. Po prostu ja to, tu ciśnie się powiedzenie pies ogrodnika. Sam nie zje i komu nie da, a jabłka na zimę zgniją w sadzie.
Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Halo.
Witamy serdecznie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Mówi Mieczysław z Bełchatowa.
Proszę Panie Mieczysławie.
Ja się przysłuchuję się tej rozmowie, bardzo ciekawa. Tylko ja mam takie zastrzeżenie trochę, że na wsi na przykład, wie Pan, za komuny rolnicy potrafili się tak bronić i obronili tą gospodarkę indywidualną, a teraz to jakoś lekceważąco. I moja propozycja była taka, że powinno się stworzyć partię nową, bo ta partia, która w tej chwili jest chłopska, to ona nie działa tak, jak powinna. No i prawda, zacząć od nowa, bo wieś polska powinna istnieć i małe gospodarstwa. Przecież trzeba wziąć pod uwagę to, że na przykład, jeżeli chodzi z punktu widzenia religijnego, dużo księży pochodzi ze wsi i z małych miasteczek. I to jest chyba celowa praca przeciwnika, żeby zlikwidować. Kościoła nie mogą to zlikwidować wieś i tak stopniowo, prawda, robić. No to ja bym na razie tyle miał, bo weźmy, żeby nie zabierać czasu innym. To dziękuję bardzo.
Dziękujemy Panie Mieczysławie, pozdrawiamy. To ta nowa partia, za tym muszą stać ludzie, a za tamtą chłopską też stoją ludzie, więc jeżeli coś nie będzie nam odpowiadało, wtedy to się samo przez się będzie likwidowało, a tak wygląda, że to odpowiada. Pan poseł Jurek.
No jednak jestem dalej zwolennikiem partii demokratycznych, ale partii, które zajmują się całościowo rozwojem państwa i w ramach swojego programu gospodarczego dla państwa mają program dla polskiej wsi, dla rolnictwa, bo przypomnę, że w Prawie i Sprawiedliwości w ramach zespołu pracy państwowej mamy zespół rolny, w skład którego wchodzi 40 członków w tym podstawowym składzie, 24 parlamentarzystów plus takie osoby jak Krzysztof Ardanowski, który jest jeszcze doradcą prezydenta, eksperci i podkreślam, tylko w obecnej sytuacji, kiedy jest globalizacja, kiedy jest Światowa Organizacja Handlu, trzeba negocjować w Brukseli, tylko silny premier, z dobrym programem, jasnym programem może zadbać o sprawy polskiej wsi i polskiego rolnictwa, ale musi być jednoznacznie określony problem. Ani Platforma, chcę powiedzieć, ani Polskie Stronnictwo Ludowe nie potrafią pokazać programu dla polskiej wsi. Po prostu go nie mają.
A jak to jest to porównywanie kiedyś za komuny, a dzisiaj?
No kiedyś za komuny mieliśmy właśnie partię niby robotniczą, mieliśmy partię chłopską, była partia rzemieślników, no ale nie było polityki korzystnej dla polskiej wsi.
Ale kiedyś za komuny, proszę ojca, to istniał tak zwany opór społeczny, który był zorganizowany wokół pewnych wartości, jak miejsce, ojcowizna i ziemia. I to zadziałało, dlatego że ekonomicznie wieś nie była tak zniszczona, jak jest w tej chwili niszczona, jeżeli chodzi o ziemię. Po prostu ekonomicznie pokazano, jak można zabrać rolnikom ziemię. Natomiast ja się zgadzam w całej rozciągłości z tym, co mówi pan poseł, ale mam taki jeden, no, do powiedzenia. Łatwiej wam by było, gdybyście mieli silne przedstawicielstwo na wsi, które by umiało akcentować swój program, mieć go również opracowany i współpraca z wami mogłaby dać bardzo daleko idące rezultaty. Trzeba mieć świadomość tego, że również i państwu, czyli Prawo i Sprawiedliwości w wyborach będzie zależało na poparciu wsi. Jeżeli nie będzie liderów, jeżeli nie będzie zorganizowanego ruchu politycznego na wsi, nie chodzi o to, że to ma być konkretna partia, prawda? Ruch polityczny to jest zupełnie co innego jak konkretna partia. Nie będzie zorganizowanego ruchu politycznego, to i odpowiedzialność za polską wieś będzie trudna do zrealizowania.
I zawodowego, no przecież w sumie są organizacje, związki zawodowe na wsi, ale ich działalność jest bardzo i zasięg działania jest bardzo ograniczony, jeśli chodzi o to angażowanie się rolników w tą działalność. To może wynikać z kilku przyczyn. Na pewno jest w tej chwili też tak, że wieś się bardzo podzieliła. Są gospodarstwa, które wydają się gospodarstwami już dużymi, silnymi. Ci rolnicy, tak jak u nas przy hodowli mleka, to po prostu nie mają czasu wyjść z obory. Tak mówią. Nie mają czasu po prostu, żeby zająć się czymkolwiek innym niż prowadzeniem gospodarstwa. Bo są jeszcze na dorobku, mają potężne kredyty często. I to jest ta jedna część. Druga część wsi to jest taka, która no już straciła nadzieję, nie bardzo w obecnej sytuacji jest sobie w stanie radzić i też trudno zorganizować się tym rolnikom, którym jest bardzo ciężko do jakiejkolwiek działalności społecznej.
Więc także może być tak, panie pośle, że nie tylko w miastach, bo tak mówi się, że w miastach ludzie mają tyle, żeby tylko przeżyć, i wtedy za mało jest czasu na to, by myśleć, jak żyć.
Tak,
i to nie dotyczy, na, jak tych pan mówi, ci na dorobku cisną czy gonią kredyty. I też pytanie o rodzinę, o wartości, o to święto.
Dokładnie tak, ojcze.
I teraz kolejna dodatkowa praca, bo ludzie też myślą, jak przeżyć, dlatego nie myślą, jak żyć, my się im każemy. Tylko pytanie właśnie o tą możliwość organizowania
poza
się,
tym,
po to, żeby to życie nasze, no,
poza tym ciągle wmawia im się, w wielu mediach wmawia im się, że oni już o niczym nie decyduje, bo o wszystkim decyduje Unia Europejska, o wszystkim decydują inni za nich. A to jest nieprawda. Wmawia się, no też duży jest problem tego, że wielu mieszkańcom miast udało się mówić, że to wieś jest beneficjentem największym pieniędzy unijnych i że to wieś tak dużo otrzymuje i ten antagonizm wsi z miasta w ten sposób pobudzać, co też jest nieprawdą, bo przecież polski rolnik dostaje, jak tu mówił pan dyrektor, znacznie mniej dopłat niż rolnik unijny.
Panie dyrektorze, w 91 roku wprowadziliśmy izby rolnicze. Pan doskonale wie, jakie znaczenie mają we Francji i w innych krajach. W Polsce wybory do izb rolniczych przychodzi 2% ludzi. Czyli wieś, jakby jak ją rozruszać.
Ale pytanie dlaczego? No jaki właśnie wpływ ma izba rolnicza na to, co dzieje się na wsi? Po co jest izba rolnicza?
Dobrze zorganizowane izby rolnicze to jest samorząd, bo do tego samorządu należy każdy rolnik. One mogą artykułować stanowiska, stawiać problemy i rząd, myśmy mieli taki zresztą w swoim programie, mamy plan, przekazać kompetencje dla izb rolniczych, na przykład w zakresie nawet rozdzielania środków przy obrocie ziemią. Mamy kilka związków zawodowych. Ja przypomnę, w 2005 roku, kiedy przyjęliśmy władzę, wzmocniliśmy samorząd rolniczy i związki przez to, że pokryliśmy środki na funkcjonowanie tych organizacji w Unii Europejskiej. My chcieliśmy, żeby wzmocnić związki zawodowe i izby rolnicze. Daliśmy wtedy, pamiętam, 3,5 miliona złotych, żeby te organizacje mogły w ramach COPA COGECA reprezentować polskich rolników. To teraz też jest kontynuowane na szczęście, czyli rząd powinien wzmacniać i pozwolić, żeby te izby rolnicze po prostu były silne. A co mamy teraz? Izby rolnicze miały przejąć ośrodki doradztwa rolniczego. Taki był nasz plan Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast Platforma przekazała z PSL-em ośrodki doradztwa rolniczego pod samorządy wojewódzkie, co doprowadzi do rozłożenia, rozregulowania ośrodków doradztwa rolniczego.
Ja myślę, że ojciec znakomicie dotknął istoty problemu. Bo ja pamiętam ze swojej młodości, kiedy to przykład sąsiada, powodzenia sąsiada pobudzał do tego, żeby swoje gospodarstwo modernizować. Pamiętam z opowieści sprzed wojny, kiedy to na naszym terenie były gospodarstwa, które już miały meliorację, wprowadzały maszyny i inni za nimi podążali. Więc te dobre przykłady. Natomiast w tej chwili no nie ma na wsi dobrych przykładów, że jakieś próba wspólnego działania powoduje to, że żyje się łatwiej, bo wszystkim żyje się trudno. Trudno się żyje tym, którzy rozwijają produkcję i tym, którzy trwają na dotychczasowym poziomie, także żyje się trudno. I jednym i drugim. Inaczej, ale trudno.
Mamy telefon. Prosimy bardzo, Radio Maryja. Halo? Proszę bardzo. Prosimy, Radio Maryja. Halo? Ja przypomnę telefony do studia. Mamy jeszcze 20 minut na wspólne rozmowy. 86 kierunkowy 274 10 22, 274 10 22. Drugi telefon 274 13 71, 274 13 71. Możemy też skorzystać z telefonu w rodzinie 720 100 500. 720 100 500. Próbujemy? Prosimy? Halo? Nie udaje nam się odebrać telefonu. Panie Michale, pytanie do naszych gości.
Znaczy, ja myślę, że pytanie do naszych gości może za chwilę, natomiast ja bym chciał jeszcze włączyć się w sprawy izb rolniczych. Izby rolnicze jako samorząd rolniczy przed wojną kształtowały gospodarkę państwa, odpowiadały za reformę rolnictwa. Nasze izby rolnicze zostały włączone, tylko powstały tylko dlatego, że Unia Europejska potrzebowała jednego przedstawiciela wsi do dyskusji i negocjacji, natomiast nie przekazano im żadnych kompetencji. I cała sprawa walki o kompetencje dla izb rolniczych rozbijała się przez wiele lat, aż wreszcie Platforma zrobiła z tym porządek. Po prostu wprowadziła doradztwo rolnicze unijne, które likwiduje po części doradztwo, robi doradztwo prywatne, likwiduje doradztwo państwowe. Nie bierze odpowiedzialności za technologię, rozwój i tak dalej, co było dotychczas w ramach doradztwa rolniczego robione, jak również nie ma żadnych kompetencji dotyczące przyszłości, jakiegoś kształtu, jakiejś reformy tego rolnictwa. I izby rolnicze, moim zdaniem, dzisiaj już przestały mieć jakikolwiek wpływ na to, co się dzieje na wsi, dlatego że są, jak gdyby transformują działania rządu konkretnej partii dotyczącej rozwoju wsi. I to jest, a teraz
próbujemy
pytanie.
Telefon, a później...
Dobrze, ja pytanie do słuchaczy. Jak słuchacie dzisiaj widzą możliwość ożywienia się życia politycznego i społecznego i gospodarczego na wsi? Bo to jest pytanie bardzo ważne. Dzisiaj.
Prosimy bardzo.
Będzie pochwalony Jezus Maria zawsze dzielica.
Teraz i zawsze. Pani Halino, bardzo dziękujemy za pozdrowienia. Pozdrawiamy Panią serdecznie. Chcielibyśmy też, żebyśmy mówili na konkretne tematy. Pan Michał zadał pytanie, jak panowie by odpowiedzieli tutaj, może nie wiem, pan wójt, jak ożywiać, jak próbować, bo nawet patrząc na to, że co przychodzi nowe pokolenie, ono też się uczy, czy od kogoś uczy, czy warto się angażować, jak się angażować, bo młodzi pytają pewnie, no co im się opłaci, czy im się opłaci nawet, żeby zostać na wsi, jak tutaj pan poseł mówił, że jedni ciężko im trwają w tym, co wypracowali, inni próbują się dorobić, też im ciężko.
Znaczy, sytuacja na pewno nie jest prosta, jeżeli chodzi o ożywienie, włączenie w ten wir życia politycznego, gospodarczego na wsi. Ja bym troszeczkę inaczej to widział. Na wsi to, co mówiliśmy, że za komuny czy 90. lata, była większa różnorodność. Wszyscy mniej więcej startowaliśmy jako rolnicy z tego samego poziomu. Dzisiaj nastąpiło silniejsze zróżnicowanie. Są pewne grupy, którym w miarę się żyje dobrze i oni nie są zainteresowani zmianami, i grupy, które słabsze, i to co powiedzieliśmy, one muszą więcej, absorbowani są innymi zajęciami, żeby przetrwać, żeby przeżyć. I tu już się świat na tej wsi niestety troszeczkę nam podzielił i włączenie, uaktywnienie w jakąś działalność rzeczą nie będzie prostą. Oczywiście tutaj pan poseł Jurgiel mówi o tym, że duża partia, no na pewno tak. I tutaj mamy do czynienia na dzisiejszej scenie dwie partie, które, no PSL jeszcze jest podłączony pod Platformę. Co z tego wyjdzie, trudno powiedzieć. Natomiast jeżeli chodzi o izby rolnicze, powiedziałbym, że izby rolnicze, ja byłem delegatem i jednak nie zgodziłbym się, one mają bardzo nikłe kompetencje. Ja znam kompetencje, jakie są w Niemczech. One mają konkretnie, jeżeli chodzi o samorząd wojewódzki czy w Sejmie, to mają zadanie opiniowania, wypowiadania konkretnego stanowiska. U nas izba rolnicza właściwie to tak jakby groch o ścianę, ona sobie tam jakieś dezyderaty, stanowiska zajmuje, a i tak nie ma to żadnego wiążącego. No w końcu jest to wybrane. No może faktycznie niski wybór tych delegatów odbywa się z bardzo niskim udziałem rolników. Bardzo mały procent idzie do wyborów przy izbach rolniczych, przy wyborze delegatów, ale jest to mandat. I powinna być większa kompetencja dla izb rolniczych, jeżeli chcemy, żeby one zadziałały. Ja mam jeszcze jedną rzecz, która uważam, że jeżeli chodzi o samorządy, samorząd gminny, powiatowy i wyżej, to nawet twórca reformy już dzisiaj, reformy samorządowej, zgadza się na to, że jeżeli chodzi o powiaty, nie jestem zdania, żeby je likwidować, ale z uwagi na to, że w gminach wójtowie są wybrani mandat społeczny, wybory powszechne, wybrani są w wyborach powszechnych, powinni obligatoryjnie, przynajmniej w połowie, wchodzić do Rady Powiatu, a druga część by była z wolnych wyborów politycy, działacze. Powiat by miał większy, silniejszy związek z gminami. Ja wchodzę troszeczkę może w inną, w szerszą dziedzinę, ale to by mogło być takim, powiedziałbym, możliwością, większym potencjałem, bo dzisiaj jak obserwuję, wiele spraw, które są na wsi, jedna gmina nie jest w stanie wykonać. Po złączeniu w powiecie silniejszych związków pomiędzy gminami należącymi do powiatu, można by było wiele spraw, inicjatyw nawet gospodarczych podejmować.
Pan wójt porusza temat, który był przed reformą samorządu, przed wyborami samorządu powiatowego po działem kraju, kiedy właśnie się mówiło, że ważniejszy byłby związek gmin niż tworzenie powiatów. Związek gmin dotyczących realizacji pewnych zadań wspólnych dla danego terenu.
To jest system francuski. W systemie niemieckim jest taki, już jest ten powiat, niech on będzie, ale ja bym tutaj, to nawet profesor Kulesza jest tego samego zdania, wielokrotnie się rozmawialiśmy, żeby powiaty powiązać, znaczy gminy, przepraszam, należące do konkretnego powiatu, powiązać, żeby wójtowie, przynajmniej w połowie, wchodzili do tej rady powiatu, wówczas byłyby silniejsze związki. Ja nie chcę wchodzić w dziedzinę polityczną, bo ja u siebie w gminie mam jak najmniej tej polityki i chyba dzięki Bogu wiele możemy zrobić, bo się nie dzielimy na partie prawicowe, lewicowe, tylko konkretne działania i sposób rozwiązania problemu może nas różnić. Ja bym szedł jednak w kierunku bardziej, żeby były silne samorządy, gminne, powiatowe.
Panie wójcie, ja mówię o faktach. No jakie są fakty? Platforma opowiada się za tym, że w Polsce było około 150 powiatów. W 98 roku, nawet w 94, kiedy wicepremierem był Rokita, szefem URM-u, była reforma 150 powiatów, 7 województw, czyli ta Polska regionów. I teraz to Platforma robi. A w jaki sposób? Jest reforma sanepidu, a więc robi się 140 jednostek na poziomie powiatowym. Jest reforma nadzoru budowlanego. Najpierw się stworzy 150 instytucji, a potem szybko się zrobi 150 powiatów. Na tym polega jakby przebiegłość Platformy. Ale wracając do izb rolniczych, to ja analizowałem, bo my pracujemy nad ustawą o izbach rolniczych przed wojną.
Dać kompetencje.
Zarząd to kompetencje tak, ale na czym to polegało? Zarząd Izby Rolniczej Wojewódzkiej, składający się z ich członków, około do 20, w 50% członkowie zarządu byli mianowani przez premiera. Czyli u nas trzeba uporządkować kompetencje w zakresie rolnictwa, bo teraz i powiat ma kompetencje, i województwo ma kompetencje, i wojewoda ma kompetencje, jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Przed wojną rzeczywiście izby miały uprawnienia, ale były to ciała fachowe, bo 50% zarządu takiej izby było mianowane przez premiera, czyli byli to fachowcy i oni prowadzili oświatę i te sprawy.
Znaczy ja powiem tak, jeżeli bym mieszał w powiatach.
Telefon, prosimy bardzo.
Halo, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Moje imię Teresa, dzwonię ze wsi pod Bełchatowem. Mieszkam na wsi ponad 20 lat i kiedy przyprowadzałam się na wieś, to tu były gospodarstwa i w każdym gospodarstwie były zwierzęta, krowy, świnie. Natomiast teraz, ze względu na to, że jest to pod miastem, był ten boom budowlany i okazuje się, że w mojej wsi w zasadzie już się krowy nie zobaczy. Ulicą są samochody, jeden za drugim. Może są dwa gospodarstwa, gdzie są krowy i gdzie ci rolnicy właśnie odstawiają mleko. Natomiast reszta tych drobnych rolników, jeżeli krowy się wyzbyła jednej, no to od razu miała kwotę mleczną obniżaną, już jej nie dostawała. A potem likwidowali mleczarnie, zlikwidowano, także ci, którzy nie mieli basenów, to niestety wypadli. Ponadto na wsi zostało dosłownie kilku starszych rolników, którzy hodują w tej chwili kurki tylko dla siebie, natomiast młodzi pracują, jako że tutaj jest jeszcze elektrownia, kopalnia, trochę tej pracy jest, no i w tych firmach prywatnych, a reszta nawet ci po studiach na bezrobociu czy tam na jakimś zasiłku. Także po prostu nie ma wsi, a nawet się słyszy to, że do sądu się podaje rolnika, bo po 22 ciągnikiem pracował w polu. No taka to już była rzeczywistość, że na wsi też kiedyś ludzie dorabiali, jak wrócił z pracy, to do północy w tym polu jeździł, ale nie był karany sądownie. Więc taką mamy w tej chwili wieś. No tyle właśnie chciałam powiedzieć, że po prostu tej wsi, zwłaszcza w pobliżu miasta, co drogę przemysłu, tam po prostu wsi już nie ma.
Dziękuję.
Są tylko działki. Bóg zapłać. Dobrej
Dziękujemy
nocy.
Dziękujemy pani Tereso. Pozdrawiamy serdecznie.
Rzeczywiście teraz obszary wiejskie są takie rozdzielone na takie podmiejskie, gdzie które się rozwijają. Są to często tereny, gdzie
mieszkańcy miast po prostu budują sobie domy i to są tereny rozwijające. Jest ta strefa średnia. No najgorzej jest z obszarami, które są oddalone od miast i tam no, potrzebna jest bardzo interwencja państwa. No, konkretnie tworzenie miejsc pracy, taki rozwój lokalny, finansowanie po prostu pewnych przedsięwzięć. Tu przykładem dobrym jest gmina Sokoły, gdzie wójt no, parę przedsięwzięć powinien się pochwalić, przeprowadził. Gdzie...
Nie lubię się chwalić, no, nie będę się chwalić.
Znamy to, my to wiemy.
Tak? No, ale nie wszyscy słuchacze. Chyba często wiemy. Właśnie od władz lokalnych, od lokalnego lidera, jakim jest wójt.
Dlatego mówię, że na dole rozwój... powinno jak najmniej być polityki, a mądrość zwyciężać rozsądek.
Bo to nasze dobro wspólne, zawsze o to chodzi. Tak. Prosimy, Radio Maryja. Halo? Prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Pana imię?
Zbyszek z Porą Kupieńskich. Ja tu się przysłuchując wypowiedzi tym politykom naszym, czy też posłom,
znaczy, tu jest,
doszedłem,
tu,
ja, doszedłem pan, do wniosku, że zawsze ta rozmowa tkwi w tym punkcie, że rozmawiają o tym, co było i o tym, co jest. A nigdy się nie rozmawia o tym, żeby nie było tego, co było. Bo to, co było i to, co jest, to jest bardzo złe. Nie ma tego odwrotu. O wsi się ciągle mówi, a w mieście się ciągle robi. Rolnicy się wypowiadają, ale nikt ich nie słucha. No ale przecież posłowie czy politycy to chyba mają obowiązek słuchać głosu Polski, a nie słuchać tam jakichś suflerów za Odry czy z oceanu. Będzie wtedy dobrze, jeżeli będą zdelegalizowane wszystkie partie.
O, pan się rozstał. Z nami pan Zbyszek. Co panowie sądzą o tym? Bo na pewno jest ważne... Kto by poszedł na to, ale ważne jest to, żeby siebie nawzajem słuchać. I teraz pytanie, no, czy ludzie wsi mają okazję do tego, żeby na taki posłuch liczyć?
Ludzie wsi powinni po prostu słuchać, co mówią poszczególne partie, no bo mamy demokrację, no nie jeden już mówił, że nie ma lepszego słowa jak demokracja, chociaż ma wady. Natomiast no, są problemy przed Polską wsią. Sprawa rynków rolnych, sprawa negocjacji teraz wspólnej polityki rolnej po roku 2013 finansowania. No, każda partia ma stanowisko, mówi pan tutaj o przyszłości słuchacz. Trzeba obserwować, czy partia, która już realizowała negocjacje, czy ona zrobiła to dobrze, czy inna partia, która w swoim programie ma zapisane, co chce osiągnąć, czy to realizuje. To nie jest tak, że partie, które są, nie mówią o przyszłości. No, liczą się jednak efekty i po efektach trzeba oceniać działalność każdego, czy to każdej partii, czy każdego polityka.
Panie dyrektorze, a jak pan odbiera pytanie, czy to słowo tego naszego gościa, pana Zbyszka, który telefonował?
No troszeczkę na pewno nie można zdelegalizować, bo to ktoś tym państwem musi kierować, a rzecz w tym, żeby właśnie rolnicy mieli tą reprezentację silną, czy ona będzie oparta o izby, czy będzie oparta o partię polityczną, czy jakiś związek zawodowy, to jest rzeczą może już drugorzędną. Po prostu musi być silna reprezentacja, by nie powtórzyła się sytuacja wtedy, kiedy rząd Leszka Millera wprowadzał Polskę do Unii. Rzeczą nadrzędną było to, żeby do końca kadencji zrobił. Żeby to rząd lewicowy wprowadził Polskę jakby na zachód. Nie liczyła się jakość negocjacji, tylko ich tempo. Dlatego polskie rolnictwo zostało przyjęte do Unii na bardzo złych warunkach. I rzecz w tym, żeby przed negocjacją wspólnej polityki rolnej po roku 2013, żeby te negocjacje nie przebiegały tak, jak przy wprowadzaniu Polski i polskiego rolnictwa do Unii.
A może czasem być tak, że jakoś tak się mimo wszystko czujemy bezsilni, że my, no, ludzie mają dobre pragnienia, dobre plany, ale tak naprawdę to cały czas gdzieś to idzie obok nas, obok tych słusznych założeń, tej słusznej polityki, która nam się no, należy, bo chodzi o państwo. Często mówimy państwo, ale państwa bez narodu nie ma. Więc czy to tak nie idzie wszystko gdzieś obok narodu i naród co potrafi, to sobie może gdzieś tam poradzi. Ale jak ktoś sobie nie radzi, no to to musi przyjąć to, co mu ktoś zaproponuje.
Pamiętajmy o tym. Myśmy weszli do Unii Europejskiej i mówiono nam, że ten wcześniejszy system to była polityka, gospodarka centralnie sterowana. Sterowali tą gospodarką politycy w sposób bardzo nieudolny i tego sterowania nie było. Teraz jesteśmy w czasach gospodarki centralnie sterowanej i bardzo skutecznie za pomocą pieniądza. Jeśli Bruksela coś da, to się opłaci. Jeśli nie da, to się nie opłaci. Da kontyngent, będziemy produkować cukier. Jak zabierze, to zamkniemy cukrownię. Więc jest to super sterowana centralnie gospodarka i bardzo skutecznie za pomocą pieniądza.
A pamiętajmy też o tym, że przez ostatnich 20 lat to właściwie w każdym rządzie raczej był taki kierunek, że rolnictwo to jest taką dziedziną gospodarki, która sobie sama niech radzi i sobie poradzi, nie trzeba nim się za bardzo zajmować. Rozwój kraju to ma się opierać o, to była polityka, czy rozwój metropolitarny, czy centra rozwoju, różnie to nazywano w różnych okresach.
To widać, prawda?
Ale tak, taka polityka, ja jako samorządowiec z kilkunastoletnim doświadczeniem to obserwowałem, że my na tej prowincji zawsze mieliśmy podgórkę. Właściwie jedyny okres to był okres rządu Prawa i Sprawiedliwości, nie dlatego, że jestem posłem tej partii, ale kiedy rzeczywiście była taka, było takie zrozumienie, i to niezależnie od tego, skąd poseł, który pochodził, zrozumienie dla koncepcji rozwoju zrównoważonego, solidarnego, czy różnie by to można było nazywać. A ja nie pamiętam innego rządu, w którym by taka koncepcja w ogóle się rodziła, miała jakiekolwiek posłuch. Ja słyszałem jednego z polityków, który już teraz w polityce nie był, to dlatego uniknę nazwy, nie jest w polityce, ale był politykiem Platformy, który w Wysokim Mazowieckim powiedział, takie tereny jak wasze, po spotkaniu, już w spotkaniu w wąskim gronie. Takie tereny jak wasze to tylko do zalesienia. To były słowa polityka z pierwszych stron gazet. Więc z tym jest bardzo trudno walczyć. Bardzo trudno wewnątrz poszczególnych partii uzyskać taką większość. I o tym pan poseł Jurgiel też mówił, że lepiej, jeśli to będzie reprezentacja, która będzie rozumiana przez nawet przez tą swoją partię, przez tą grupę szerszą. A z drugiej strony mamy problem pewnie jako politycy po tym głosie. Po tym głosie można powiedzieć, że mamy problem jako politycy z tym, żeby właśnie ludzie uwierzyli w to, że może być taka reprezentacja, która chce ich reprezentować i nie robi tego tylko na dzień wyborów, tylko po prostu rozumie, że w tym jest sens rozwoju kraju, że jeśli pomoże się słabszym, to a ci silniejsi sobie łatwiej zawsze poradzą, to cały kraj będzie się rozwijał szybciej.
Panie wójcie, pan chciał słowo?
Znaczy, ja chciałbym jeszcze jedną kwestię poruszyć. Tutaj ojciec właśnie wspomniał bardzo trafnej rzeczy. U nas jest taka jakaś niemoc. Chcę powiedzieć, że od kilku lat z panem dyrektorem stacji walczymy, podjęliśmy temat biopaliw. Byliśmy parokrotnie w Niemczech, szczególnie Bawaria ma rozwinięty ten system i chodzi o sprawę, chcieliśmy taką małą tłocznię, czy to później wyciśnięty ten olej poddać esteryfikacji, czy sam olej, bo Niemcy właśnie też na samym oleju rzepakowym jeżdżą. I co? I natknęliśmy się na problem nie do pokonania, skład podatkowy. Co prawda kilka jest bodajże w Polsce uruchomionych, między innymi ODR, ale to tylko w Szepietowie uruchomił taką namiastkę tłoczni, ale to tylko bardziej pokazowo, natomiast nic na dobrą sprawę nie zadziałało. Tutaj może ktoś powiedzieć, że ekonomia. Nie. Ja myślę, że...
A może jednak by tutaj, tak mówię, zawalczyć i spróbować być takim, no nie wiem, przewodnikiem do tego, że może się gdzieś uda, może przetrzeć, może was to będzie wiele kosztowało.
Tak, ale
bo ja nie wiem.
Chcę dokończyć myśl. Otóż przepisy
w Niemczech rolnik, jak widzieliśmy, w garażu produkował tenże olej. Na swoje oświadczenie wystarczyło, że wobec Urzędu Skarbowego rozliczał się. U nas, jak pojechaliśmy do Urzędu Skarbowego w Białymstoku, oznajmiono nam, że musi być dwóch celników, którzy będą pilnować dzienną produkcję 20 litrów. Paranoja.
Znaczy, w ogóle smutne jest to, że my, nie wiem z czego to wynika, może właśnie czasami wracamy do komunizmu, tak wygląda, jakby każdy musi kantować, żeby żyć. Więc to wynika taka postawa, jeżeli tak byśmy ogólnie popatrzyli, że jeżeli rolnik mógłby produkować, dwóch go musi pilnować, pytamy, kto na nich zarobi,
tak,
jeżeli go by dwóch musiało pilnować.
Tak.
Jeden pracuje na dwóch, to są absurdy.
Tak.
I teraz z takiego myślenia trzeba się, no można by nie tyle wycofywać, ale leczyć, no i zobaczyć, że nie może być tak, że ty masz być moim partnerem i ja cię jako pierwszego kanciarza. Państwo też funkcjonuje tylko dlatego, że są obywatele, którzy płacą te podatki, a nie, że sami kanciarze są.
To nie dwóch musiało pilnować, przepraszam, ale sześciu w ciągu jednego dnia, bo trzy razy po 8 godzin.
Jak powstawała ustawa o biopaliwach, przepraszam, że wchodzę w słowo, bo my tak wracamy do pewnych rzeczy. Było powiedziane, że jeżeli będzie skład celny i będzie taka kontrola, to w żadnym gospodarstwie ani na żadnym terenie nie powstaje żadna.
I to jest,
proszę Państwa, znane od czasu, kiedy weszła ta ustawa. Natomiast, ojcze, audycja dobiega do końca. Ja myślę, że za chwilę, no może będziecie Państwo chcieli jeszcze parę słów powiedzieć, podsumować. Natomiast ja bym chciał pokazać jedną bardzo istotną sprawę. Zmiany, jakie weszły do naszego kraju po wejściu Polski do Unii Europejskiej, zmiany te spowodowały, że wieś się nam całkowicie zmieniła. Nastąpiła dezagraryzacja polskiej wsi, nastąpiło upodmiotowienie się wielu ludzi z zewnątrz przychodzących do wsi, którzy mają swoją inną wizję i inny sposób na życie. I dzisiaj, patrząc na przyszłość wsi, musimy zobaczyć, że różnica interesów zarówno ludzi żyjących z ziemi, jak i ludzi żyjących obok ziemi, będzie bardzo trudna do zrealizowania. I teraz tu powstanie jakiegoś wspólnego przedstawicielstwa, ja specjalnie nie dałem rolniczy, tylko wsi.
Tak,
przedstawiciel mieszkańców wsi. Będzie bardzo trudne, ale jest jedyna szansa na dzień dzisiejszy, żeby zacząć już to próbować realizować. I żeby oni chcieli znaleźć dla siebie wspólne mianownik i wspólne miejsce w tym trudnym terenie.
Bo to, co
już przeszkadza,
że na wsi mieszka ten, któremu ciągnik przeszkadza po 20.
Przeszkadza. Zapach krowy przeszkadza, tak. Zapach świni przeszkadza i praca o 22 też już mu przeszkadza. Także to jest duży problem, przed którym stoi również i partia, jakim jest Polskie Prawo i Sprawiedliwość, w kształtowaniu zagospodarowania przestrzennego kraju. Na ile pozwolimy wydrzeć z uprawy ziemię i oddać ją pod zabudowę. Na ile...
Tak, to następny jest problem. Tak.
Na ile nie potrafimy zabezpieczyć dla przyszłych pokoleń niezależności żywieniowej swojego narodu. Bo tak, to też jest pytanie. Się mówi, że żywność można zaimportować. Ale zaimportowanie żywności jest oddaniem politycznym państwa w niewolę innego państwa. I to bym, myślę, że to jest bardzo ważne dzisiaj. I jeżeli chcemy budować odpowiedzialność polityczną za państwo, musimy również patrzeć, jaka będzie w przyszłości polska wieś. Przyszedł do nas ksiądz. Parę słów prosimy.
Na temat?
No, na temat dzisiejszego naszego spotkania tutaj, księże prałacie, ja jestem bardzo wdzięczny, że ksiądz prałacie się podjął tego zadania, no i że tak pięknie to wszystko zostało to przygotowane.
Bo ja tak powiem, dzisiaj o tej sytuacji i gospodarczej, i politycznej wsi, tak pan Michał to do takiego tematu ubrał, rola wiejskiego ruchu politycznego w przekształcaniu wsi polskiej.
ruchu chłopskiego. Trzeba by powiedzieć chyba otwarcie, że on jako taki nie istnieje. Albo jest bardzo słaby, ten ruch chłopski. Kto dzisiaj chłopa się pyta? O zdanie. Narzuca się z góry system. Z pewnością tu była mowa na ten temat, że my na wsi straciliśmy małorolnych, już ich nie ma. Straceni są średniorolni. I na przykład na moim pokoleniu, jako człowieka już nie młodego, jedno się zauważa, ja przeżyłem dwa po prostu jednakowo nierozsądne, niemądre systemy rolne. Jeden to był, kiedy byłem młody i patrzyłem, jak się rozkułaczało. I po, załóżmy, 60 latach przyszedł drugi, jednakowo niemądry system, który zaczyna niszczyć małe podmioty, małych rolników, średnich rolników i ubzdurano sobie, bo trudno inaczej powiedzieć, że tylko duży ma szansę. Jeżeli Pan Bóg nie stworzył ludzi jednakowego wzrostu, tylko i ten nawet karłowaty ma prawo do istnienia i ten, prawda, zdrowi i chory, to chyba to też trzeba brać jakiś przykład z tego środowiska i od Boga się uczyć. I to jest tragedia. Na przykład cóż z tego, że dzisiaj przecież ja 2,5 hektara aronii mam. To była, prawda, ekologiczna uprawa. No i cóż z tego, że ktoś mi każe przywieźć ją o 150 kilometrów, zapłacić ludziom, zerwać i oni mi zapłacą 40 groszy za to. Gdzie my jesteśmy? Błąd po błędzie. Kto sprzedał przetwórstwo rolne obcym? Proszę mi dać przykład, co zrobili obcy dla nas. Czy ze wschodu, czy z zachodu. Mamy porównanie. Kiedyś ze wschodu nic nie zrobili, a teraz co z zachodu? Że taki na przykład, przepraszam, prosto trzeba mówić, Niemiec oferuje po 7 groszy spady.
Jabłka.
Więc co to jest za kpina? A ile oni biorą za niewielki słoiczek? Zresztą z tymi, prawda, pojemnościami to też zjechali. Już nie mamy pół litra, nie mamy 500 gram, tylko mamy 350, 370. Przecież to jest kradzież. Zostawia się tą samą cenę, podczas gdy się zjeżdża, prawda, po zawartości. To jest wszystko bardzo bolesne i smutne. I do czego to prowadzi?
To zniszczenie.
Dlatego może tak byłoby lepiej, że no co, próbujemy się jednak organizować i handlujemy swoim, a nie czyimś.
A proszę mi to było. No ja na przykład, no chyba mogę to też powiedzieć, zrobiłem sobie taki wewnętrzny ślub, że do żadnego, prawda, super i hipermarketu noga moja nie wchodzi. No ale cóż zrobić, jak ja słyszę od ludzi, którzy powiadają, ale proszę księdza, tam jest tanio. No, a przecież, tak, ale to nie jest tanio. Ja słyszałem na przykład od, jak rozumiem.
Znaczy ja powiem tak, jeżeli tam jest tanio, czyli ty musiałeś to tam dać za darmo.
Tak.
Towar dostarczył nasz producent za pół darmo.
A jeszcze jak się mówi o tym, że genetycznie modyfikujemy, żeby było więcej, to znaczy, że teraz jest za darmo, a jak zmodyfikujemy, będzie więcej, to ile będziesz wart ty, jak twoja praca jest nic nie warta?
Tak. Więc rozmawiałem z producentem, prawda, z takim hurtownikiem ryb swego czasu, to było ładne kilka lat wstecz, do którego zajeżdżałem, żeby kupić te ryby. Miał tam dość taką niską cenę. I zajeżdżam kiedyś, to była 10 godzina w lecie, w lipcu. A ten gość nie chce ze mną rozmawiać, zirytowany stoi. Mówi, panie, jak można? Przyjechał do mnie z, prawda, tego sklepu, prawda, marketu i mówi, ja od pana zabiorę te wszystkie ryby. I ja, mówi, się zgodziłem. I mówi, proszę pana, teraz jest to 10 godzina, ja jeszcze nie mam Nie mam, prawda, bo mówi, że zatelefonuje, kiedy ja mogę ryby przywieźć. Panie, kto przywozi w lecie rybę o 10 godzinie? Ja mu zawiozę, część ryb już jest odwrócona, prawda, brzuchami, mówię, zabieraj to wszystko. Kto pozwolił na to? I tu właśnie według mnie, gdzie powinien być właśnie, panie pośle, gdzie jest interwencjonizm państwowy? Kto staje w obronie tego rolnika skrzywdzonego dzisiaj zupełnie? Kto staje w obronie? Musi być interwencjonizm, że zaraz to przecież nikt się nie liczy z jakimiś tam tymi, prawda, nikami czy innymi firmami, które sprawdzają, prawda, sprawiedliwość. To wszystko, no każdy się śmieje z tego wszystko. To jest bolesne.
Prokurator pokaże, że niska szkodliwość.
Tak, no.
Jak się ma 15 tysięcy, to 500 tysięcy. Niska szkodliwość, prawda?
Target.
Bardzo dziękuję. Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Dzisiaj naszymi gośćmi byli pan dyrektor stacji doświadczalnej oceny odmian w Krzyżewie, pan Bronisław Puczel. Bardzo dziękujemy. Kogo pan chciałby pozdrowić? O kim pan myśli?
Wszystkich słuchaczy Radia Maryja.
A w domu, w rodzinie?
Żona z córeczką.
Żona z córeczką, mama.
Dołączamy się do pozdrowień. Był też z nami wójt gminy Sokoły, pan dr Józef Zajkowski.
Pozdrawiam wszystkich mieszkańców naszej gminy, rodzinę. Szczęść Boże.
I dwaj posłowie, pan Krzysztof Jurgiel.
Szczęść Boże, ja chciałem pozdrowić mamę, teściową i żonę.
Bardzo dziękuję. I pan Jacek Bogucki.
Szczęść Boże i wszystkich rolników.
Dziękujemy wam bardzo. Mamy nadzieję, że te rozmowy oczywiście nie będą rozwiązywały problemów, ale jakieś tam światło rzucą, może do czegoś nas zachęcą, do refleksji, tak jak chociażby ksiądz kanonik tutaj wspomniał o tym. No jak sami nie będziemy się przejmowali sobą, nie będziemy doceniali swojej pracy, nie będziemy jej szanowali, kto ją uszanuje? Jak własnej gospodarki nie będziemy szanowali, tak jak ksiądz mówi, co Niemiec nam da, nie wiem, Czech nam da? Oni dbają o swoje. To nie jest tak, że oni... Więc my nie odpuśćmy sobie nic. Są też z nami.
My w samorządach walczymy.
Są z nami.
I o tą kolej będę walczył. Musi być uruchomiona.
Są z nami księża też, ksiądz właśnie kanonik, ksiądz Robert, Roman i Marcin. Zachęcamy do wspólnej modlitwy. Dzisiaj czwarty tydzień psałterza, tom trzeci bierzemy już do ręki. Przyjdź do nas, Panie, to hymn. Jest na stronie 1017. Psalm z poniedziałku, strona 1025 i na koniec wspólnie odmówimy antyfonę pod Twoją obronę, jeżeli ktoś chciałby zajrzeć do modlitewnika 1019. Bardzo proszę, księże kanoniku.
Właśnie parafian byłych i obecnych, którzy włączyli się w to właśnie dzieło usprawnienia i przygotowania tej transmisji. Chcę pozdrowić również swoich krewnych, prawda, siostrzanków, jak również bratanków, brata, bratową. I jeżeli jeszcze ktoś słucha, i właśnie tym wszystkim, którzy wzięli udział, życzę dużo łask Bożych i, prawda, radości z tego wspólnego spotkania. Do zobaczenia kiedyś również.
Bóg zapłać, bardzo dziękujemy. Czy ojca, ksiądz kanonik może prowadzić naszą modlitwę?
Nie Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
Boże, weź Bóg wspomóż. Panie pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
Alleluja. Przyjdź do nas, Panie, bo ciemność zapada.
I blask słoneczny już niknie na niebie. Ty jesteś światłem, co nigdy nie gaśnie dla Twoich wiernych. Twoja obecność niech dla nas się stanie bezpiecznym portem i pewnym schronieniem. Serce napełni pokojem i ciszą, najlepszy Ojcze.
Bądź przy nas także w ostatniej godzinie, gdy kształty rzeczy zacierać się poczną. Pochwyć za rękę i wprowadź do domu wiecznego trwania.
Boże i Stwórco wszystkiego, co żyje, niech dnie i noce naszego istnienia niosą Ci chwałę, wyznają i wielbią w jedynej Trójcy.
Amen.
Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski i wielkiego miłosierdzia. Nakłoń swego ucha i wysłuchaj mnie, Panie, bo biedny jestem i ubogi.
Strzeż mojej duszy, bo jestem pobożny. Zbaw sługę Twego, który ufa Tobie.
Ty jesteś moim Bogiem, nie zmiłuj się nade mną, bo nieustannie wołam do Ciebie.
Uratuj duszę swego sługi, ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę.
Tyś bowiem, Panie, dobry i łaskawy, pełen łaski dla wszystkich, którzy Cię wzywają. Wysłuchaj, Panie, modlitwę moją
i zważ na głos mojej prośby.
W dniu utrapienia wołam do Ciebie, ponieważ Ty mnie wysłuchasz.
Nie ma wśród Bogów równego Tobie, Panie, ani Twemu dziełu inne nie dorówna.
Przyjdą wszystkie ludy przez Ciebie stworzone i Tobie, Panie, oddadzą pokłon. Będą sławiły Twe imię.
Bo Ty jesteś wielki i czynisz cuda, tylko Ty jesteś Bogiem.
Naucz mnie, Panie, Twej drogi, bym postępował według Twojej prawdy. Nakłoń me serce, by lękało się Twego imienia.
Będę Cię wielbił z całego serca, Panie mój i Boże, i na wieki będę sławił Twoje imię.
Bo wielkie było dla mnie Twoje miłosierdzie, a życie moje wyrwałeś z głębin otchłani.
Boże, pyszni przeciw mnie powstali i zgraja zuchwalców czeka na moje życie, a nie mają oni względu na Ciebie.
Aleś Ty, Panie, Bogiem łaski i miłosierdzia, do gniewu nieskory, łagodny i bardzo wierny.
Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną, siły swej udziel słudze Twojemu, ocal syna swojej służebnicy.
Daj mi znak dobroci, aby ujrzeli ze wstydem ci, którzy mnie nienawidzą, żeś Ty, Panie, mnie wspomógł i pocieszył.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski i wielkiego miłosierdzia.
Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan. Bóg nas przeznaczył do osiągnięcia zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy czy żywi, czy umarli, razem z Nim żyli.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Powierzam ducha mojego.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali
z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju według słowa Twojego.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Módlmy się, Wszechmogący Boże, udziel nam pokrzepiającego spoczynku i spraw, aby ziarno naszej dzisiejszej pracy wydało plon wieczności. Przed Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Prosimy o błogosławieństwo.
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.
Pod Twoją obronę
uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami, racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj,
swojemu Synowi nas oddawaj.
Kto z nami się modlił?
Ewangelma, serdeczne Bóg zapłać za wspólną modlitwę.
Musimy z Pani brać przykład, bo Pani nawet szybsza jest niż księża.
Przepraszam bardzo.
Ale nie, to tylko w dobrym z tego słowa znaczeniu. Bo tak jak mówimy o trudnych sprawach, czy w rolnictwie, czy w gospodarce, nie trzeba się zastanawiać, tylko do przodu.
Alleluja i do przodu, jak mawia ojciec dyrektor. I tak. Wszystkiego najlepszego księdzowi, kanonikowi, wszystkim księżom, wszystkim zebranym posłom, wszystkim parafianom i wszystkim słuchaczom Radia Maryja.
Dziękujemy bardzo. Szczęść Boże też dla Pani, dla tych, którzy byli z nami i współtworzyli audycję, rozmowy niedokończone i modlili się razem z nami. Są dwaj księża wikarzy. Księże Marcinie, kogo ksiądz chce pozdrowić?
Wszystkich, którzy słuchają Radia Maryja, ale przede wszystkim tych, którzy zaufali Panu.
Bardzo dziękujemy. Księże Romanie.
Wszystkich słuchaczy, którzy nas w tej chwili słuchają i którzy się modlili z nami dzisiaj.
Szczerze byliśmy uradowani tą atmosferą, bo od dzieci począwszy, po tych, którzy są w sile wieku i tych, którzy widzieli już wiele, bardzo jesteśmy zbudowani, bardzo cieszymy się, że mogliśmy dzisiaj być w tej pięknej parafii, w tym pięknym zakątku. Niech Matka Boża otacza cały czas i opieką Was darzy.
Na zakończenie ja pozdrowię i podziękuję księdzu biskupowi Zawistowskiemu, jak również księdzu biskupowi Stefankowi, który zachęcił mnie do tego. Michał, przyjedź do Sokół i zrób ten dzień ludowy. Jeszcze raz serdecznie Bóg zapraszam.
Bardzo dziękujemy. Do następnego razu. Za tydzień spotykamy się w Elblągu, a później wracamy na te tereny, bo 7 chyba jesteśmy w Choroszczy, 14, jeżeli się nie mylę, jesteśmy w Świętej Wodzie koło Wasilkowa. Więc nie opuszczamy Podlasia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Dziękuję też panu Waldkowi, panu Krystianowi, którzy realizowali rozmowy. Prosimy na antenę Toruń.